Wbrew pozorom może mnie nie widać, ale już jestem oto z wami. Nazywam się Krzyżaniak Wojtko i z wami jestem, ale ważne jest to, żebym przedstawił tego oto jegomościa Piotrka Szumlewicza, który z nami też będzie tutaj podsumował tydzień, a właściwie głównie on, bo to jest człowiek wielu talentów, wielu oblicz, ale no, u nas występuje, znaczy u nas, u siebie tutaj, bo tu jest u siebie przecież, występuje i w dwóch osobach tylko, a wiele ma innych również, chociaż nie, w trzech nawet powiedzmy, bo po pierwsze jest członkiem, założycielem i współzałożycielem i przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, za.org.pl. Po drugie, jest tutaj również jako po prostu dziennikarz, publicysta i socjolog. Dzięki tej wiedzy z kolei socjologicznej i tak dalej pozwala mu to prowadzić audycję Czas na Związki w środy, i teraz znowu będę strzelał, uwaga, 18:30. W środę o 18:30. Brawo ja. Prowadzi audycję Czas na Związki w Resecie Obywatelskim. Poza tym jest też psiarzem i ma swoją Bellę. Ktoś tu do mnie chyba się próbuje dostać, bo ja też jestem psiarzem, mam Czesinka. Ktoś tu chyba się chce dostać zaraz. Czesinku, wróć. Czesinku, wróć. Wróć.
Czesinku.
Bardzo się cieszę. Dostałeś smaczka, byłeś, wystąpiłeś, bo myśmy, zdradzę, że myśmy zrobili Czesia trochę w konia przed tym, rozmawiając sobie tutaj przed audycją, wprowadziliśmy Czesinka, że niby już audycję rozpoczął i żeby już nie musieć mieszać tutaj. No więc Piotruś jest przyjacielem niejakiej Belli, opiekunem Belli, psa, z którym o którym rozmawialiśmy chwilę, więc zaczniemy od tego w ogóle zaraz audycję, ale ja jeszcze powiem, że ja się nazywam z kolei Wojtko Krzyżaniak i tak jak Piotrka możecie w środę o 18:30 znaleźć się w Resecie, tak mnie, jeśli ktoś szuka, to codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10 rozpoczynam audycję live i w kolorze, która się nazywa Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery i jest dostępna na stronie YouTube'owej Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery, no bo gdzie? Także tam zapraszam codziennie. Kapelusz gustowny, który mam na sobie, to jest jeszcze wykwit imienin, które obchodziłem niedawno, 23 kwietnia, i dzisiaj, słuchajcie, dostałem pocztą od właśnie szyderczego słuchacza taki oto zarypiasty kapelusz, dzięki któremu jestem artystą pełną gębą. Mogę po prostu już teraz biorę instrument i gram piosenki. A o co chodziło z tą Bellą? No, Piotruś się pożalił. Ja, pamiętacie, byłem królem dzików, byłem ja, prawda? Co jakiś czas opowiadałem o tym, że dziki tu u mnie chodzą jak po swoim, zresztą są u siebie tutaj, ale tym razem Piotruś ma do was informacje właśnie z rynku dzików, czy nie, właśnie nie rynku, tylko z życia dzików. Jak tam w Warszawie, Piotrze?
Nie, no, dzieje się ostro, mam na myśli okolice Siekierek Bartyckiej, cały tam obszar od mostu Siekierkowskiego w stronę Czerniakowskiej. Mianowicie rzeczywiście, powiem tak, że mam takie poczucie trochę właśnie surrealistyczne w pewnym sensie, mianowicie kilka dni temu chodziłem sobie wieczorem z Belą i patrzę, nagle z odległości tak 300 metrów widzę wielkiego dzika z drugiej strony jezdni, więc bezpiecznie jest 300 metrów, tam w ogóle sobie chciał chyba Żabkę odwiedzić, bo to było tuż przy Żabce. No i tak patrzę, wypatruję, Bela była dosyć spokojna, bo on też był spokojny, szedł raczej w przeciwnym kierunku, i tak patrzę 3 minuty, po czym jak już się na niego napatrzyłem, to spojrzałem pod nogi i patrzę, a wokół mnie tak 25 małych dzików, w odległości, nie, 3 metry, 5 metrów, 2 metry, i tak sobie kroczę, a Bela, muszę powiedzieć uczciwie, była bardzo, bardzo spokojna, znaczy tak jakoś, ona w ogóle, tak jak do jeży, Bela, jak widzi jeża, to się uśmiecha do niego, ale tam nie wchodzi w ogóle w interakcję, tak samo z tymi małymi dziczkami. No i troszkę żeśmy się zaniepokoili, no bo jak są małe, to może być i zaraz te większe dziczki, ale okazało się, że mieliśmy to szczęście, że to te małe szły za dużymi, a nie odwrotnie, więc one ruszyły dalej w tym kierunku, tam 300 metrów, a wczoraj dla odmiany, bo to już było tamto, to było parę dni temu, a wczoraj dla odmiany wieczorem to po prostu już było jak z jakiejś surrealistycznej opowieści czy książki Jehowy, gdzie tam wszyscy ożywają i się porozumiewają, że te dziki sobie normalnie szły po prostu chodnikiem, bardzo uczciwie chodzi, w ogóle na jezdnię, zgodnie z zasadami ruchu drogowego, idzie 2-3 duże dziki i tam 30 małych i tak. Tak jak aż sobie myślałem, że idzie jakiś człowiek, tam mówię, no dzień dobry panie Robercie, i tam jeden z tych dzików, no cześć Halinko tam, no witam, nie? No i tam te dziczki tak ze 30 i faktycznie bardzo, bardzo dużo ich jest, no i dla mnie to jest pewien dyskomfort, bo Bela uwielbia brykać, a dziki niekoniecznie są bezpieczne w pełni, szczególnie jak to jest matka, która ma dużo wokół siebie dzieci, to bywa agresywna, chociaż muszę też uczciwie powiedzieć, że jedna taka locha, to chyba była właśnie płci żeńskiej, bardzo się kulturalnie zachowała, przynajmniej ostrzegła, mianowicie jak szedłem z Belą do małego lasku, to ja się zbliżałem i wtedy nagle usłyszałem chrumkanie w krzakach, więc tak się zatrzymałem, po czym po kolejnych 30 sekundach, nie od razu, po 30 sekundach, wyszła ta chyba locha, no i tam pokazała się, właśnie pomachała łapą, nie, może lepiej tu nie wchodźcie, nie? I myśmy się cofnęli, ona się schowała, no trochę nas przegnała, ale był to przynajmniej uczciwe postawienie sprawy.
No to widzisz, Piotrusiu, tutaj ja to miałem na co dzień od lat, generalnie w Gdyni tak jest, że tutaj dziki chodziły i tak. Jedno, co cię uspokoję od razu, to nawet jak są małe w okolicy, to jeżeli Bella jest płci bellowej, żeńskiej, to one, to dziki nie czują zagrożenia takiego, jeżeli chodzi o suczki. To jest pierwsze. Nawet jeśli, dlatego jak wyście weszli wśród tych małych dzików, bo normalnie to nie ma znaczenia, czy one są daleko, czy nie, to jak wchodzisz między te małe dziki, to one bronią tych dzików. Ale suka jest jakby mniej niebezpieczna. To po pierwsze. Po drugie, zamieniliśmy się trochę miejscami, ponieważ u mnie nie ma dzików teraz w ogóle, ponieważ u mnie były agresywne dziki, się zrobiły, ze względu na to, że jakiś pies chyba zaatakował tego małego właśnie dziczka i potem i ta jedna jednoroczna, taka pierwszy raz, co miała młode, zaczęła atakować po prostu, wszystkie psy jak leci. Zaczął atakować i stąd zwrócono się tam gdzieś, żeby sprawdzić. Potem się okazało, i to jest ta smutna część tej opowieści, padła też informacja, że ktoś otruł dziki, te małe właśnie, gdzieś tam ktoś otruł. No i tak się rozeszło tutaj po tym, żeby uważać też na psy, żeby niczego nie zjadły i tak dalej. No i potem okazało się, jedno dobre się okazało, bo że nikt nie otruł, że jednak nie są ludzie aż tak, wiesz, ten, że nie otruł. Z tym jednak, że w tej opowieści, ta opowieść nie jest do końca pozytywna, ponieważ okazało się, że ludzie, że służby weterynaryjne przebadały te padłe dziczki i w związku i się okazało, bo, że mają ten ASF. Że one były chore.
A, tak, to wtedy jest podstawa do odstrzelenia.
No i tu jest właśnie pozytywna część z kolei dla panów myśliwych, prawda, tych wszystkich myśliwców, którzy dostali orgię, pały im stanęły po prostu, za przeproszeniem, jak się dowiedzieli, bo to jest właśnie ten element, kiedy obojętnie jaka jest pora roku, kurde, czy mają małe, czy mają podwójne dzieci, czy bliźniaki, czy coś tam, się dzwoni do takich i mówi, ludzie, macie swoje Eldorado. No i oni wpadają wtedy z tymi strzelbami, wystrzeliwują wszystkie, ponieważ to całe trzeba wystrzelić gniazdo takich dzików. Więc oni dostali pewnie orgazmu. Gdynia zamknęła te lasy. W związku z czym od tygodnia, ja już tutaj od tygodnia nie mam żadnego dzika, nawet małego, ani dużego, ani nic. Ja się do nich przyzwyczaiłem, mimo że ta locha zaatakowała Czesinka, Czesinek był szyty i tak dalej z różnych powodów. Zaatakowała go, ale sam kolor, te dziki, tak wiesz, to byłem zaprzyjaźniony, byliśmy z nimi i dopóki ta jedna nie dostała tego pierdolca przez to, że ktoś zaatakował, jakiś pies musiał zaatakować tego małego i ona pamiętała po prostu, że jest pies i atakowała po prostu wszystkie psy na odległość, po prostu kilkaset metrów byłeś dalej, to ona już biegła do ciebie, po prostu dostała jakiś, no ale to rodzic po prostu, no nie ma ten... Katarzyna nie usypia się i nie przewozi, bo tych właśnie z ASF-em, na tym polega, Katarzyno, problem z dzikami w ogóle, bo ja się dowiedziałem takich rzeczy, na tym polega w ogóle problem z dzikami, że w związku z tym ASF-em, podejrzeniem i tak dalej, w ogóle nie wolno ich przewozić. Kiedyś tak się robiło, że brało się takie dziki z miasta, wywoziło się je tam, wiecie, w głąb lasu jakiś tam ten i przynajmniej na jakiś czas był spokój, dopóki coś tam takiego jest. ASF jest do odkrycia, jak część chorób w ogóle takich wirusowych i tak dalej u zwierząt, dopiero niestety po śmierci takiego zwierzęcia. Nawet badanie krwi podobno nie daje takich, tych, że to nie można nam pobrać krwi jakiemuś dzikowi losowo i sprawdzać. Na tym polega. Tutaj Gosia z Gdyni jest też i ona pisze właśnie, że znalazła foliową czapeczkę, zakłada foliową czapeczkę i mówi, że nie wierzy, że nagle ten ASF, zakaz wyjazdu do lasu, koniec kadencji władzy, nie mam powodów na jakie trucizny, nie mam dowodów na jakie trucizny badano, też nie wiem. No tego nikt nie wie, no ale wiesz, nie możemy żyć w kompletnym obłędzie, nie wierzyć w nic.
A ja dla odmiany w swojej naiwności zadzwoniłem tam do służb miejskich i mówię, że no w sumie to jest trochę niebezpiecznie, zaczyna się robić, może byście przewieźli te dziki na przykład do Campinosu, to jest bardziej dla nich naturalne. No oni nie, mówią,
dla nich naturalne jest, dla nich naturalne jest w mieście.
Nie, ale że bezpieczniej w ogóle, a oni powiedzieli w sumie chyba zgodnie z prawdą przynajmniej częściowo, proszę pana. Okej, bardzo fajny pomysł, tylko problem polega na tym, że te dziki przywykły już do tego, że chcą mieć jedzenie od ludzi, więc jak je się wywiezie do Campinosu, to one znajdą pierwsze lepsze miasteczko i pana uwolnią może, ale przeniesie się problem na innych ludzi.
Dokładnie tak. One nie potrafią, podobno, ja też tam, wiesz, no nie jestem dzikiem i nie mieszkam z nim w lesie, ale podobno faktycznie takie te, co urodziły się już w mieście, nie, to one nie niemalże, a u mnie pamiętam, że pod balkonem się rodziły po prostu te dziki autentycznie.
Chociaż nie wiem, czy jest dla nich bezpiecznie też, jak są szybkie ulice dosyć, to akurat jest jakiś argument.
I to chodzi bardziej o bezpieczeństwo dla ludzi, nomen omen, niż dla dzika, bo jak się uderzy, bardzo szybko trzeba jechać, żeby dzikowi coś zrobić, tak naprawdę, bo dzik jest zbity taki w sobie i nie da, natomiast samochód do no po prostu do kasacji jest, jak się zderzy z dzikiem i to nawet nie tak. Dobra, Piotruś, możemy sobie o dzikach rozmawiać bardzo wiele i bardzo dużo i bardzo fajnie, natomiast no nie po tośmy się tutaj zebrali, że tak ładnie określę. To co, walimy w sobotę. No i co tam na tę sobotę, panie Piotrusiu, pan zmajstrował, że co mamy?
Ja słuchajcie, omawiać? Taki news trochę poboczny, nawiązujący jakoś do mojego wspomnienia, nie pamiętam, powiedzmy, chyba to był rok jakiś 2014 czy 2013, mianowicie będąc jedyny raz w życiu w Szwajcarii, strasznie drogi kraj, tam jakoś byłem przy chyba 3 dni i to i tak potwornie drogie, no ale w każdym bądź razie miałem pewne sympatyczne jak dla mnie ateusza antyklerykała wrażenie, które bynajmniej nie było strasznie antyklerykalne i to jest właśnie istota tego tematu. Mianowicie na jednym ze szwajcarskich kościołów było napisane: zapraszamy dzisiaj na dyskotekę o 21:00. I była wielka tam, chyba jakiś znak LGBT też był, no generalnie kolorowa impreza w kościele, który skądinąd już też chyba nie był kościołem, tylko po prostu budynek kościoła, w którym robiono różne imprezy, może wynajmowało się w każdym bądź razie. No i generalnie jest taki news i stąd to w sobotę, przynajmniej to przeczytałem i to było Deutsche Welle właśnie to nagłośniono, mianowicie w Niemczech coraz puściejsze są kościoły, część tych kościołów się burzy, ale część powiedziała, że po co burzyć kościoły, jak można je wykorzystać w sposób znacznie bardziej przyjazny dla człowieka przede wszystkim, mianowicie na przykład do jednej...
W ogóle dla świata.
I jeden z tych kościołów po prostu wprowadzili się lokatorzy. Różne tutaj były też pomysły, a to jakieś kluby, a to jakieś domy kultury, a to jakieś wystawy, a to generalnie rzecz biorąc po prostu właśnie przerabianie tych kościołów na jakieś budynki, przynajmniej częściowo mieszkalne. No i generalnie rzecz biorąc, jak ja wtedy, te dawno temu napisałem o tej Szwajcarii, to było tam komentarze: ty antyklerykale, podły, niszczysz cywilizację. Ja mówię, jeżeli już, to nie ja, Szwajcarzy. Ale właściwie można powiedzieć, że w tym newsie nie ma w ogóle nic antyklerykalnego, nawet to jest po prostu racjonalne, pragmatyczne podejście do rzeczywistości. No kościoły się wyludniają w Niemczech, w związku z tym no nie będziemy trzymać pustego kościoła, żeby się dwie osoby przychodziły, tylko właśnie na przykład ludzie tam sobie będą pomieszkiwać, robić dyskoteki albo jakieś spotkania kulturalne czy niekulturalne i uważam, że to jest dobry kierunek, tak? A takie newsy w Polsce zawsze za skandal uchodzą.
Ale to się wpisuje, słuchajcie, w ogólny trend jakiś taki, który jest zwodniczym trendem w naszych mediach, żeby było też jasne, bo to jest takie, bo to jest, wiadomo, że to są ciekawe newsy, ciekawe w sensie takim clickbaitowym, że właśnie kościoły pustoszeją w Polsce, albo że na religię chodzi coraz mniej osób. Piotrek się daje nabrać często na takie rzeczy i potem wpisuje na Twitterze, którego śledzę jako normalnie ten psychofan. Czasami, o fajnie jest, że potem jak się wejdzie głębiej oczywiście w takie, to się okazuje, że tam w jednym roczniku i to w Sochaczewie pod warunkiem, że coś tam, bo niemniej jednak jest akurat, no powiedzmy sobie szczerze, że jest taka tendencja, tak, że coraz mniej tam ewidentnie, ale to jest tak rok do roku, co naprawdę niestety za małe te, żeby ilość, liczby, żeby się z nimi aż tak ekscytować, chociaż propagować to należy, zawsze to jest, zawsze ktoś może się podczepić pod tę grupę, pomyśli, dobra, nawet 1% jest mniej, no to ja też do tego dołączę. Z tego punktu widzenia zawsze warto wtedy. Ale są takie właśnie sytuacje. One trochę jakby są właśnie, tak jak mówię, przereklamowane tym clickbaitowym, ale jest coś na rzeczy, że jest na przykład trend w Polsce, no nie wiem, czy można to już nazwać trendem, ale no jest jakiś tam ruch w tę stronę w biznesie, że jest coraz mniej chrzcin. Że coraz mniej ludzi decyduje się na chrzest po prostu. Co pamiętajcie i mówcie to wszystkim swoim znajomym, bliskim, że to jest tak naprawdę determinanta. I to nie chodzi o to, że każdy z nas, bo tam myśmy też ateuchy, pewnie Piotrek też był ochrzczony jakoś tam gdzieś, bo taki nie był ochrzczony. To akurat twoi rodzice byli po prostu wstrętnymi komuchami i się nie dali, a moi walczyli z systemem, w związku z czym, żeby komunie zrobić, rozumiesz, kuku, to syna ochrzcili, rozumiesz, tego taki rodzaj po prostu dyskusji z Bogiem, nie? Ale w każdym razie wiele osób jest ochrzczonych, bo tak wypadało, bo znajomi ochrzcili, bo tradycja, bo babcia była ochrzczona i tak dalej. W związku z czym może fajnie byłoby przypominać ludziom, że jest taka możliwość, że nie trzeba ochrzcić, że to nie jest jakby urzędowy proceder, który jest w Polsce obowiązkowy, bo może się tak wydawać po prostu. I że to, że jak ktoś chce dokonywać aktu apostazji, to tego aktu apostazji nie dokonuje w żadnym innym wypadku, tylko jak jest ochrzczony. Bo to jest ten przypadek. Jeżeli nie ochrzcicie dziecka, to nie będzie musiało dokonywać aktu apostazji. Jakąś grę, zegarek czy cokolwiek możecie w wieku 9 lat na przykład dziecku dać po prostu. Nie musicie, możecie zorganizować na przykład spotkanie, rodzinę wezwać całą, słuchajcie, 9 urodziny mojego syna czy tam córki następne i to jest przełom w jego życiu. Jak po prostu, w związku z czym dajcie mu większe prezenty i tak dalej, nagródźmy to, że nie jest częścią systemu jakiegoś zjebczego, tylko że po prostu daje radę.
Ja też powiedziałem o tym temacie, dlatego że właśnie mam wrażenie, że to jest różnica Polski i przynajmniej części krajów zachodnich i to świadczy, że cały czas jesteśmy jakimś takim skleszałym też państwem i częściowo społeczeństwem, że w Polsce tego typu rzeczy byłyby właśnie takim klikającym się newsem. I też dla mnie to było. A na Zachodzie to jest takie pragmatyczne. No dobra, no domy kultury zamienia się na domy mieszkalne na domy kultury, kina się zamienia na teatry na nie wiadomo co, A jak Kościół się zamieni, w Polsce by się zamieniło na budynek mieszkalny, to już mam wrażenie, że Ordo Iuris by już szukało prawników, żeby to cofnąć i w ogóle 5 lat więzienia dla tych, co to robią. Pan Kowalski pewnie tam z jakimś Mateckim powiedzieli, że to jest upadek.
Warchoł na pewno by
tam napisał. I widzicie, i chcecie tego zachodu i tych uchodźców macie właśnie z Kościoła, teatr robią, jeszcze tu będą wystawiać jakieś tam niecne sztuki pewnie, tak? A na zachodzie, no to jest właśnie, bo ten tekst, jak się go nawet przeczytał, taki no dobra, jest taki trend, no 17 budynków kościołów tam zmieniono, 10 zamknięto, 4 stały się teatrami, a 2 budynkami mieszkalnymi. No i mnie to podkręciło, ale mam wrażenie, że większości Niemców to samego kościoła nie kręci w Niemczech specjalnie, a już w Polsce...
Nie, bo oni tam oni mają tam inny system płacenia za te figury. Na przykład tam, ja kiedyś opowiadałem o przypadku takiego księdza, proboszcza z jakiejś tam parafii, który musiał ten kościół sprzedać na inne tam cele, musiał sprzedać, od niego zależy o to, na co sprzeda i na przykład on na przykład może tak dbać o to, żeby tam nie było nic złego, na przykład, że nie sprzeda tego na fabrykę amfetaminy na przykład, prawda? No to już zależy od jego jakiejś tam uczciwości, że czy pieniądze będą dla niego najważniejsze, czy to, w które ręce to trafi. Ale, oni to sprzedają, Piotrze, również dlatego, że ich nie stać na utrzymanie tego, bo te kościoły są skazane na utrzymanie przez wiernych i przez księdza. Jak tam było za mało wiernych, tam się z tej lokalizacji wyjechał. A u nas, jak kościoła nie stać na utrzymanie, no to się wyciągnie rękę najpierw do diecezji, a diecezja powie, no tak, a tam wiesz, z wyżyny tych swoich jakichś tam, wiesz, samo pomieszczenie, w którym teraz będzie mieszkał Jędraszewski na tym, to już słyszałeś, nie? Jakieś miliony w ogóle tam, tak, innemu w tym Tumskim się buduje następną, rozumiesz, wszystkie, i oni tak siedzą tam i tak, wiesz, aha, w tym tam w Parczewie, czy w Małczewie jest jakaś tam zrobiona i ksiądz mówi, że go nie stać, tak, na utrzymanie tego, bo tam tylko 20 owieczek mieszka. No co by tu zrobić, no. A tu wiesz, a wystarczyłoby jakby z kieszeni drobne tak wyciągnął, co tam mu się tam, wiesz, pałętają. To by ten kościół na 2 lata miał życia, ale oni nie, do państwa się wtedy upomną.
Przecież to jest miejsce objęte centralnym portem komunikacyjnym, to 1 000 000 można dać.
Tak jest, więc a my się pomodlimy za coś tam, nie? Pomodlimy się za Orlen, za coś. Proszę nam dać pieniądze. I oni napiszą do jakiegoś ministra. To jest u nas tak się dzieje. W Niemczech nie ma takiej konstrukcji. Pewnie wiesz, jakieś tam, jakby to było, wiesz, jakieś strasznie, no... Wiesz, o co chodzi, jako zabytek, jako coś tam, no to może by ktoś tam z tym pogadał, nie? Ale na przykład we Włoszech te kościółki, które są, uwaga, nie tak jak nasze, z XX wieku, z XIX i są zabytkami, tam są kościółki z XI wieku, z X wieku, z IX wieku, takie kościółki stoją i one są puste na przykład, znaczy one tam, odprawia się w nich, muszę powiedzieć, a przecież Włosi to też święty naród i tak dalej, mają tego Boga ciągle i Maryjkę zwłaszcza w sercach, to muszę wam powiedzieć, że tam jest masa cała tych kościołów i one są utrzymywane w pewien sposób przez komunę, czyli przez lokalne władze, ale nie stanowią, że na przykład po prostu jeżeli coś było fajnego, to oni tam robią z tego muzeum. Robią to normalnie jako muzeum, jako coś tam, że społeczność go utrzymuje i tak dalej. Na różne formy muzealne to jest przeznaczone. Ono sobie po prostu żyje i można sobie zamówić na przykład w ramach jakiejś tam opłaty, można sobie zamówić tam, że w takim 11 czy 9-wiecznym kościółku można ślub wziąć, bo one są otwierane wtedy tylko po to, że jak my byśmy się chcieli z Piotrkiem, tak, pary jednopłciowe też w kościołach tam biorą śluby, więc moglibyśmy z Piotrkiem tam na przykład, chodź Piotrek, sobie weźmiemy ślub we Włoszech, moglibyśmy sobie zażyczyć romantycznego ślubu w kościółku z IX wieku, wiesz, w kamienie, które tam, po których Piotr, święty Piotr stópkami, rozumiesz, stąpał i tak dalej, a nie tak jak w Polsce zabytki z XX wieku, z początku XX wieku, zabytek, rozumiesz? Szukają dziury w tym, a muzeum to może być wyłącznie Jana Pawła, prawda? Bo w tych muzeach, żeby było jasne, to są muzea lokalne, gdzie mówi się o lokalnej miejscowości, że to nie jest tak, że muzeum, nie wiem, jakiegoś świętego czy coś. Nie, po prostu, że tam możesz przyjść o historii miasta zobaczyć, miasteczka, czy tam osady, czy wsi, można sobie zobaczyć. A u nas to faktycznie tak jak mówisz, to jest po prostu jakieś wydarzenie w ogóle, nie? Jakby kościół, coś tam wszedł człowiek do kościoła i czapki, no u nas było wydarzeniem, jak chłop nie zdjął czapki w kościele, pamiętasz? I sąd się odbył. To jest w ogóle, ludzie, i nam potrzeba tej ustawy jeszcze o obronie, że jest, jak chłop wszedł w czapce do kościoła i do sądu trafił, kurwa. Gdzie my jesteśmy? Jak my żyjemy w ogóle? Co to za kraj jest? Ja pierdniczę. No, to ładnie jest, no, zwłaszcza jak słońce poświeci te dwa dni w roku.
A w Niemczech to w ogóle jest tak, że właściwie kościół mógłby zostać zamieniony na dom publiczny, bo tam jest prostytucja w pełni legalna, zarejestrowana. Więc to dopiero wyobraź sobie. Znaczy ja jakby nie chcę wchodzić w temat legalizacji usług seksualnych, natomiast w Niemczech one są w pełni legalne rzeczywiście i tam nawet chyba w urzędach pracy są. W związku z tym formalnie rzecz ujmując, kościół mógłby stać się tak zwanym domem publicznym. I to
znaczy wiesz, kościół ma na tym polu ma akurat tradycję.
Też prawda.
Ja przypomnę, że to była domena biskupów, tak? Że biskupi mieli monopol na tworzenie lupanarów i innych takich instytucji, że to były domy publiczne, były własnością kościoła po prostu. Kościół miał wyłączność, czerpał z tego wyłączne zyski, naprawdę. Bo to, i to nie jest kwestia, widzicie, bo jak człowiek coś takiego mówi, prawda, Piotrek, jak gdzieś w przestrzeni publicznej coś takiego powiesz, to od razu jest, a ty ateuchu, czy tam jakiś antyklerykal. A to są po prostu takie, wiecie, no to jest wiedza taka, której oni też nie ukrywali, bo, jakby, bo z tego żyli, tak? Biskup był po prostu ober, jak się to mówi tam, ober, jak to było tam coś, jak się nazywa? Ober Alfons taki. Ober Alfons to był biskup no, na danej terenie. Mało tego, na początku jeszcze była taka, chociaż na początku to oni jeszcze przyjmowali taką zasadę, że jak Ober Alfons przyjeżdża do tego swojego jakiegoś tam, bo to w każdym mieście miał te swoje siedziby takie, tam ten lokalny biskup. Jak on przyjeżdża do jakiegoś miasta i zasiadał, i to się odbywało we własnych, w domach biskupów były te lupanary. I jak on gdzieś przyjeżdżał, to na ten czas zamykano taki lupanar. Zamykano, że on tam był. Ale, i to są, no wiecie, no zapisy normalne, że jak on przyjeżdżał i był za długo na przykład tam, że był tydzień, bo to wiesz, no tydzień się ludzie powstrzymają jeszcze i tak dalej, ale jak się okazywało, że on był dłużej, to w takim miasteczku wzrastała liczba gwałtów i tak dalej, bo to wszystko się przenosiło na ulicę, a nie można było w jakimś innych przyzbach tam konstruować takich domów publicznych. W związku z czym po jakimś czasie, jak myślicie, jak sobie z tym poradzili? Otóż w taki sposób, że jak przyjeżdżał biskup do tego swojego miejsca, tam się ludzie ciurlali, to się ciurlali dalej. Że już nie trzeba było tego poszanowania, zwłaszcza, że na on czas biskupi też często chętnie korzystali za darmo z tych usług. Ale to jest faktycznie to, co mówisz, że nas to dziwi wszystkich, nie? Nas to każda taka okoliczność to nas jakoś bulwersuje tutaj w Polsce, nie? Nawet nas, którzy mamy to wywalone, to mamy taką czujność, nie? Na tym, o ja pierdzie, coś się wydarzyło, o ja pierdzie. A nas to powinno też nie obchodzić w ogóle, nie? Że generalnie zalipiaście, no, koniec, no. Że taka sytuacja się odbywa, nie?
Nie, no to prawda, więc dlatego ja to przytoczyłem jako coś, co jest częścią, powiedzmy, normalności w Niemczech, a w Polsce no to jednak by nie była normalność, jak mówię, już pewnie pozwy by się posypały, interwencja biskupa, że to trzeba cofnąć, Kosiniak-Kamysz by skomentował, że on uważa, że pewne radykalizmy są niepotrzebne, i że trzeba.
O, podoba mi się ober burdel tata. Pani Marysia, ale pani Marysia i tak nie może słuchać już, ale ober burdel tata to właśnie też by było bardzo fajne i no, myślę, że do pomyślenia dzisiaj też to się dzieje. To co, lecimy dalszy tydzień, brniemy w tydzień. No tu zwycięzca tego dnia może być tylko jeden, prawda? Czyli wybory samorządowe. Jak, Piotrze, odczytujesz wynik tych wyborów samorządowych, drugą turę oczywiście, druga tura,
to właśnie...
tam gdzie była potrzebna.
Mam tu pewien problem, bo wybory się nazywa od lat świętem demokracji.
Śnięto demokracji.
Właśnie takie śnięto demokracji. Jakoś, no cholera, nie było zbyt świątecznie, powiem tak. Znaczy niedziela w ogóle jakby w Polsce jest dniem ustawowo wolnym od pracy. No niemniej jednak jakoś te wybory były wyjątkowo nieświąteczne. Też dlatego, że frekwencja wyniosła grubo poniżej 50% i moim zdaniem, co smutniejsze, nie dziwię się wcale, że tak wysoka była ta frekwencja, zresztą w pierwszej turze też ja głosowałem, ale nie cieszyłem się, powiem tak, bo rzeczywiście beznadziejna była ta kampania, a jeszcze ta druga tura była w pewnym sensie jeszcze gorsza, przynajmniej w tych miastach, o których tam jakoś głośno było medialnie, nie wszystkie śledziłem, ale tam, gdzie było głośno medialnie, to kandydaci chyba nawet bardziej niż we wcześniejszych wyborach postanowili sobie świnie podkładać i to jeszcze, i to była główna część kampanii, te świnie na dodatek jeszcze były chyba w dużej części celne, co też świadczyło najlepiej o kandydatach, że sobie podkładali świnie, mając rację co do tych świń. Mnie najbardziej rozbawiła, jak o pani Izabeli Bodnar przeczytałem, że nie chciała jakiemuś panu, który jej remont w domu robił, nie chciała zapłacić 30 tysięcy. W końcu się kłóciła, że chyba 5 mu zapłaciła, sprawa jest w sądzie. No i generalnie to było dobre podsumowanie całych tych wyborów samorządowych, właśnie ten poziom, że tak powiem, kampanii i afer zarazem, no było to dosyć smutne przedstawienie, muszę przyznać, i to najbardziej rzeczywiście ostre, przynajmniej medialnie, były te spory w obrębie tak zwanej koalicji rządzącej. Więc to też pokazuje klimat i nastrój. Plus ten dziwny spór w Krakowie, tak? Ten Miszalski kontra Gibała. Ja do dzisiaj nie rozumiem, co tam się w ogóle zadziało, że Gibała, czyli człowiek, który odszedł z Platformy, bo uznał, że Platforma jest zbyt mało wolnorynkowa, i w wyborach poparło go Konfederacja i Razem. A po drugiej stronie Miszalski, czyli taki szeregowy żołnierz Tuska, ale taki niewyraźny szeregowy żołnierz, którego dla odmiany poparła Nowa Lewica, więc w ogóle w obrębie lewicy jakiś dziwny.
Ten Miszalski to w ogóle on ciągle wygląda jak przestraszony, nie? Ciągle wygląda tak, jak przestraszony. Tak, jak tak, taki, tak. Jak bardzo jakby zmuszali go do czegoś. Ja tak zawsze, i to jeszcze wcześniej niż przed tą kampanią, nie? On zawsze taki po prostu był, taki ten sztuczny uśmiech, taki nienaturalny, taki zawstydzony. O, zawstydzony on zawsze taki był, prawda? Taki... I ja nie mogłem zrozumieć jego fenomenu, że go gdziekolwiek wybierano, nie? Bo on jest, on naprawdę jest wbrew wszelkim zasadom tego takiego marketingu, takiego prezentowania się. On jest autentycznie, jest po prostu... po przeciwnej stronie. Teoretycznie nie powinien go nikt nigdzie wybrać. I on jest, mało tego, w tych kampaniach, jak tak spojrzałem, bo tak sobie wpisałem, Miszalski kampania, to było jeszcze wcześniej, jak nawiązało też do wcześniejszych kampanii, tak popatrzyłem, to on nigdy nie był jakimś takim, żeby merytorycznie coś tam z kimś podyskutować, czy coś takiego, wiesz, z jednej, bo są tacy, co są mało efektowni, nie, ale za to jak pójdzie gdzieś, to jak pierdzielnie argumentem, to tam buty spadają. A ten nic, ani to nie jest właśnie jakiś taki typ Tuska, yeah, man, coś tam w ogóle, nie? I ani nie jest taki ktoś, z kim można pogadać o czymś, nie? Tam publicznie. Być może on jest zarypiastym, bardzo mądrym i tak dalej człowiekiem, który ma deficyty w przestrzeni publicznej, w sensie, że jak jest, spotyka się z kim, to po prostu się blokuje. No tylko po co się uparł, tak? Może przełamuje swoje lęki, swoje straty, to też jest taka metoda, może to jest jakiś, wiesz, ludzie, którzy boją się być w przestrzeniach, robią te licencje pilotów na przykład, żeby przełamywać swoje lęki, no nie wiem, może tak, ale też nie kumam, o co chodzi. Oni obaj mówili tym te same rzeczy w tej kampanii. Na każdym polu oni tam, widać było, że to jest jakaś personalna sytuacja, znaczy w sensie jakieś osobiste wybory były, a nie związane z tym, co oni tam mówili, bo PiS poparł Gibałę, ale pani ta, jak ona się nazywa?
Jak?
Wasserman. Powiedziała, że w życiu nie zagłosuje na Gibałę, żeby tam nawet po tej drugiej stronie stał Lucyfer, to ona zagłosuje, no, bo tego Gibałę to nie. A ona ma w tym Krakowie mocne dosyć poparcie, prawda? Taką No więc powiedziała, że nie. Potem w lewicy, no to tak, Razem poszło do Gibały, reszta lewicy do tego skwaszonego, nie? Konfederacja nawet nie poszła cała do tego Gibały, tylko tam się lokalni jacyś działacze, że ten jednak ten spraw, wiesz, Konfederacja popierająca koalicję, rozumiesz, jakieś szaleństwo totalne, się pokłócili tam każdy z każdym. Widać było tak jak w Krakowie, nie, że to tu się śmieje, tak, ale z tego, że każdy ma tam swoje, wiesz, każdy buławę w tym Krakowie nosi. I to jest taka sytuacja, ale naprawdę ja nie wiem w ogóle i co on tam zrobi bidny, nie? Jak on tak, jedyną ja pomysł na to, jak wygrał, to on powiedział, że nareszcie będzie Kraków uśmiechnięty. Kurde, oni mają z tym uśmiechem jakieś tak. Natrętwa w ogóle.
Ale w ogóle też ja śledziłem, bo z drugiej strony bardzo mnie rozbawiło, tam Konfederacja się pochwaliła, że wygrała w jednej miejscowości. Tak na marginesie, Związkowa Alternatywa też ma jednego burmistrza, to jest, jesteśmy tak silni jak Konfederacja, koło mniejszej miejscowości pod Wągrowcem. No ale generalnie mnie to rozbawiło w kontekście tego, co mówisz, że ten z Bełchatowa, bo też mam kolegę, który ma przyjaciela Beli akurat, w związku z tym rozmawiamy czasem, że tam jego rodzina jest Bełchatowa i on mówi, że ten gość z Konfederacji z Bełchatowa, że można oczywiście niepokoić, że Konfederata zdobył miasto, no ale generalnie jego kampania to było hasło bliżej ludzi, mniej więcej tak, i brońcie Boże nie mówił, że jest z Konfederacji. W związku z tym miał dokładnie taką samą kampanię jak wszyscy w tych wyborach na tych prezydentów, czyli tam wesoły Bełchatów będzie silny, będzie się spotykał z mieszkańcami, prezydent miasta blisko mieszkańców, w ogóle totalnie pusty frazes. Jak ktoś mówi, że jako prezydent miasta, uwaga, on się spotka z mieszkańcami, to jest sygnał, że nie ma absolutnie nic do gadania i że się nie spotka akurat. Zazwyczaj, że to jest w ogóle tylko instrumentalnie wykorzystywane. I on wygrał, a wygrał ponoć dlatego, że wcześniej Pisior rządził dwie kadencje i on był młodszy i mówił, że on odświeży Bełchatów. I to jakoś chwyciło, a kandydaci koalicji się pokłócili między sobą, między nim przegrali. Mniej więcej taka jest historia Bełchatowa. Natomiast generalnie rzecz biorąc, dla mnie też były smutne wybory całe, też i pierwsza i druga tura, że właściwie poza, no tam na samym dole to może część miała jakąś niezłą kampanię, ale tam wyżej, czyli do sejmików i na prezydentów miast, to poza hasłami typu wesoła Warszawa, przyjazny Wrocław, tam otwarte Katowice.
To się bliżej ludzi, bliżej ludzi. To jest najważniejsze. Ludzi.
Tak. To słabe było rzeczywiście. Znaczy tak byłem trochę tymi wyborami zniesmaczony, aż do tego stopnia, że ja zawsze od mniej więcej 16 roku życia bardzo lubiłem wieczory wyborcze. Oglądałem na przykład słynne tam, pamiętam jedną z pierwszych, co pamiętam, to Kwaśniewski kontra Wałęsa. Już wtedy jako dosyć mały chłopiec śledziłem i w sumie miałem pewną radochę, że na początku wieczoru wygrywał Wałęsa, a później przegrał i straszne wkurzenie było tych komentatorów prawicowych, że to zrada ojczyzny, coś tamtego. No ale wtedy były emocje rzeczywiście i tam te mapki wszystkie. A w tych wyborach, tej drugiej turze szczególnie, to tak o 23 wyłączyłem telewizję, że nudziło mnie to po prostu. Jakby nie chciało mi się w ogóle tego oglądać.
Bo rytualne stały się już nie tylko same kampanie, bo one są rytualne, tak właśnie tak jak mówisz, te hasła bliżej ludzi, dalej od grzechu, a bliżej człowieka czy ludzi, bo to się odmienia tam i tak dalej. W związku z czym te wieczory wyborcze, ja sobie przeleciałem tak trochę, żeby zobaczyć, jakie formuły właśnie, bo tam nie chodziło mi nawet o te treści, bo o co oni mieli powiedzieć. Tam już nie ma nikogo w tych telewizjach wszystkich, którzy mogą coś na przykład powiedzieć, coś, co by mnie zainteresowało i tak dalej. To tak jest i patrzę na to i oczywiście te formuły były ciągle takie same. Jedno cieszy, tak wiesz, ale to po złośliwości tylko jedno cieszy, bo Telewizja Republika chciała być akurat nowoczesna, taka wiesz, bardziej jeszcze bliżej ludzi i oni zainwestowali jakieś pieniądze w to, żeby zrobić wieczór wyborczy z ludźmi i zrobili na zewnątrz, no nie chcieli do siebie wpuścić tam, bo nie mają takich dużych przestrzeni i zrobili na zewnątrz, taki piknik jakby, takie wiesz, coś tam, no tyle, że w tym roku kwiecień, plecień przeplutł akurat eventu, tak trochę jesienno-zimowy klimacik w dniu wyborczym, w tę niedzielę wyborczą, w związku z czym im tam dupy poprzymarzały do wszystkiego, a ludzie nie przyszli. Tam w tej Warszawie ludzie nie przyszli na te imprezy, no bo kurczę zimno było i bez przesady. Ale faktycznie jest coś takiego, że to jest tak rytualne, tak żenujące. W tych studiach wszystkich oni tak siadają. Oni nie wiedzą na przykład jeszcze, że nie ma sensu prowadzić, oni się do dzisiaj nie mogą tego nauczyć. I ja to powtarzam czasami, wiesz, ja mógłbym, kurczę, Polska Telewizja jest ostatnią już, która wykonuje Polska Telewizja. On nie, to jest tak, jak właśnie młodych nie znajdziesz do pracy, czy gdzieś do... No, że to zawsze kolegów chciał się zatrudnić, tak jak mówisz, ale takich, wiesz, że nawet od tej góry, nie? I bo on kiedyś tam pracował w telewizji, nie? To on na pewno będzie wiedział. I oni tak robią takie, wiesz, formuły, że na przykład siedzi jeden przy drugim, tam 10 osób, nie? I redaktor na końcu tak jeszcze, nie? Tak ten. I zadaje te pytania, tego nie ma jak zrobić ujęcia po prostu. Po pierwsze, nie ma jak zrobić ujęcia takiemu czemuś. Po drugie, nie ma dyskusji w tym żadnej, no bo nie może być dyskusji, jak siedzi w rzędzie 10 tam polityków i tak w rzędzie siedzą. Po drugie, bez sensu jest. To się dzieli na grupki, tam po prostu dwie osoby, trzy osoby, dwie osoby, trzy osoby, wypin dalej, wypin. A się, i wiesz, ja tak patrzę, mówię, i jeszcze ten czyż jakby wierszem mówił, nie? Cały czas. Tak, proszę państwa, co państwo tam sądzą? No dobrze, nic nie sądzimy, nie? Przyszli. Potem fachowcy przychodzą, nie? Jacyś profesorowie i na przykład ta akcja, wiesz, przychodzi pani tam, no to przechodzimy do lewicy, pamiętasz, to w pierwszej turze było tam też, jak zrobi, że przechodzimy do lewicy, no i zaczyna mówić pani Biejat, no to przenosimy się do studia w takim razie i co pan tam profesor powie o tym, nie? Ale o czym, skoro nie powiedzieli. No więc luzik, nie? Się odbyło. Faktycznie ja nie oglądam, ja w ogóle muszę ci powiedzieć, że włączyłem, tylko włączałem tam, wiesz, media społecznościowe i tak się dowiadałem, co gdzieś tu jest i wiesz, tak przeskakiwałem.
Mi się podobają komentarze od lat, akurat podobają mi się komentarze tak zwanych politologów, oni są najlepsi, mianowicie jak pan skomentuje ten wynik wyborów? On tak, no Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zdobyła o 2 punkty procentowe mniej niż Prawo i Sprawiedliwość, a trzecia droga o 6 punktów procentowych, panie redaktorze, więcej niż lewica. I to jest bardzo ciekawy wynik. I tak jak już myślisz, że on to rozwinie, to jest koniec wypowiedzi. Więc teraz, a co pani na ten temat? No ja podzielam tę opinię pana redaktora, że właśnie PiS zdobyło 2 punkty więcej niż to. I to jest o 1 punkt więcej niż było w wyborach parlamentarnych. Czyli generalnie jakby to, co jest na Wikipedii, mogą. No później się okazuje, że wyniki się zmieniły, nie? Bo to był tylko.
A na końcu jeszcze jest taka konkluzja za każdym razem, że oni tak już się nagadają. No ale pamiętajmy, że to jest inny charakter wyborów i że to się nie może tak przekładać jedno do jednego, nie? I wszyscy tak. No właśnie, tak. A potem, no to co powiedział pan Sutryk, nie? No to biegniemy, pan Sutryk. No i wypowiedź pana Sutryka. Dziękuję, że wygrałem. O.
Bardzo ważne. Co pan sądzi o wypowiedzi pana Sutryka? No bardzo ciekawa wypowiedź. Widać u pana Sutryka satysfakcję, że wygrał. Bardzo to jest ważne.
Ale refleksję też widać, że miał drugą stronę. On z tej jednej wypowiedzi, nie, że on dziękuję i tak dalej. Po czym, no to co? No to przenieśmy się do Gdyni i tam rytualne cały czas, przez tydzień cały czas pindolenie. Trójmiasto jest kobietą, prawda? Bo są trzy prezydenci. I wojewodą też jest kobieta w ogóle. I jest zawsze Trójmiasto jest kobietą. I nagle takie pindolenie, nie? Że to jest jakiś skansen, czy jakiś, czy nie wiadomo co, nie? Że nagle patrzą, że jest kobietą. No i ja właśnie też nie do końca kumam, czy skoro tak dobrze jest, nie, że jest kobietą. Jak oni tak mówią, że jest kobietą i to hura, tam Tusk powiedział, wszyscy po kolei tam nie, rytualnie tam stwierdzili, że to jest kobietą i że to jest jakiś przełom w ogóle. No to tak można pomyśleć, że skoro tak jest, to może co stoi, panie premierze, na przeszkodzie, żebyś pan same ministry zrobił na przykład, albo co stoi na przeszkodzie, żebyś pan same wojewody zrobił, panie wojewodami zrobił. Skoro ty uważasz, że już sam fakt, że to Trójmiasto jest kobietą, to jest zmiana jakościowa również, no to może, a potem wychodzi na konferencję, nie? 4 facetów, którzy tam te koalicje robią, pozatrudniali wszystkich facetów, gdziekolwiek tylko mogli i nagle, ale jakby tak można powiedzieć, rząd jest kobietą, Sejm jest kobietą, trzeba było wybrać marszałkę Sejmu. Można naprawdę zrobić, jak jeżeli to jest ten kwit, który prawdopodobnie.
Po prostu, na przykład warmińsko-mazurskie jest mężczyzną.
Na przykład.
Śląsk jest mężczyzną. No bywa, no tak już się ułożyło nam w kraju, że właśnie na przykład Olsztyn jest mężczyzną. Warszawa też mężczyzną jest. No bywa, no. A tak się jakoś złożyło akurat, więc mógł to powiedzieć. W 496 największych miastach one są mężczyznami, a w 136 są kobietami. No, no dobra, no tak.
Tak. I teraz nie wiem, ludzie dostaną jakieś bonusy, na przykład, że jak mieszkasz w mieście kobiet, nie, w mieście, które jest kobietą, to wtedy co z tego wynika, nie? To trzeba by się, co z tego wynika? Co dalsze jest, jaki dalszy ten, na przykład, że każdy facet będzie mamografię miał robioną? No, no nie wiem. A w miastach, gdzie są męskie miasta, to każdej kobiecie będą usilnie próbowali zbadać prostatę, na przykład, nie? Będą się starali, no nie wyjdzie im, ale będą dalej walczyli, wyszukają, będą szukać badania na szukanie prostaty u kobiet. No kurczę, jakieś w ogóle to jest idiotyzmy, takie pindolo. Dobra, lecimy, tak, lecimy na przyszły dalej. Tydzień, nie? Już wchodzimy w nowy tydzień, poniedziałek. Poniedziałek, poniedziałek. W poniedziałek, moi drodzy, były między innymi, bo tam jeszcze inne były rzeczy, ale urodziny, jak to się on teraz się nazywa? Der Tusk, czy jak to się o nim kiedyś mówili? Jak on był, Kurski o nim mówił? Jak to było? Herr Tusk. Czy jakoś tak, nie? No urodziny były męża stanu. Jakbyście widzieli, co się dzieje w social mediach, tych takich zaczadzonych tuskizmem, to byście zwariowali, jak tam są zdjęcia, przeróbki, jak mąż stanu i tak dalej. Byście zwariowali, nie? To aż strach pomyśleć, co by było, jakby internet był, czy tam takie te były za czasów Stalina, nie? To byśmy chyba wybuchli, internet by chyba implozja nastąpiła, bo chyba by po prostu wtedy już zrobili coś strasznego. To odjazd po prostu.
Nie, no ja, znaczy ja też mam takie wrażenie, jak śledzę na przykład grupy na Facebooku i czasem to wygląda jakby było dla beki, a to jest na serio, że na przykład zdjęcie Tuska i podpisane. To jest mąż stanu, ja go uwielbiam, a ty? I 3648 lajków i zamyślę, ja pierdzielę, no można, no, można cenić Tuska, można, że wygrał wybory, on, no głównie on moim zdaniem wygrał te wybory. Można uważać, że jest dużo lepszym premierem niż był Morawiecki, ale kurczę, że uwielbiam gościa, to jest człowiek, któremu w pełni ufam, to nigdy tego nie rozumiem, może być nigdy, ja w ogóle mało komu ufam, parę osób takich może jest, ale na pewno nie obcy mi Donald Tusk, ci ludzie też osobiście Tuska nie znają, więc takie sądy, które naprawdę brzmią jak prywatnie, no kategoria zaufania, jeżeli mamy nawet poważnie traktować pojęcie zaufania politycznie, no to akurat Tusk, no nie jest takim wzorcem człowieka, któremu można we wszystkim ufać, no wielokrotnie zmieniał zdanie, wycofywał się, kręcił, no jakby też politycy, tak rządzący zazwyczaj tak mają, nie tylko w Polsce. Natomiast ja ten temat też rzuciłem, zresztą trochę tak się złożyło, że w poniedziałek miał urodziny, a dzisiaj pojawił się sondaż, że on chyba po raz pierwszy jest na szczycie zaufania akurat tak skądinąd. Rzeczywiście pierwszy raz, bo wcześniej tam się zmieniał Hołownia z Dudą głównie. I Trzaskowskim.
I Trzaskowski. Trzaskowski, tam był taki czworokąt, był taki Morawiecki, tak. Duda, Hołownia, potem Hołownia do szlusa, najpierw było te trzy, tak? Trzaskowski. Potem wszedł w ten bonus.
I śmiali się wtedy z Tuska, że on prawie zawsze był tam liderem nieufności, że w ogóle w tym sondażu to on słabo wychodził, tam część takich, co go nie lubią, tam z lewicy się śmiało, że to w ogóle za premier czy polityk, którego nikt nie lubi. No i trzeba uczciwie powiedzieć, że Tusk tym swoim premierowym jakoś przynajmniej w tej klasyfikacji no, zapunktował, że tak powiem, bo wybił się. Ja nie chcę tutaj za długo o tym Tusku, bo też nawet tam program miałem w tym codzienniku, urodziny jego, ale i bardziej o przeszłości też mówiłem, bo aż tak sobie pomyślałem, że gość po prostu jest, odkąd ja jakby skończyłem 16 lat, to on już po prostu w tym Sejmie, że to dwa pokolenia już ten Tusk jest w polityce, ale współcześnie rzeczywiście... Dla mnie trochę smutne jest to, że Tusk jest cały czas takim trochę władcą Polski, a wcześniej był władcą opozycji, bo on w sumie nie jest jakimś tam rewelacyjnym mężem stanu i politykiem, a i tak mimo to bije na głowę moim zdaniem Czarzastego, Kosiniaka czy Hołownię. Ma to wszystko jakoś znacznie lepiej poukładane niż oni, chociaż nie jest wizjonerem. Ja się z nim w większości ważnych spraw, czy winowni w większości, no wielu ważnych spraw nie zgadzam. No jest taki średni, szczerze powiedziawszy, a mimo to wybija się i on wygrał, jak mówię, wybory, co jakby zasługę będzie miał na zawsze, bez niego moim zdaniem by ta dzisiejsza rząd przegrał te wybory z PiS-em. Więc mam takie mieszane uczucia co do Tuska, bo on jest cyniczny też strasznie i to też jakby no nie jest wada, też może dzięki temu właśnie ma takie poparcie, to rząd ściemnia z tymi uchodźcami, ściemnia z tym Zielonym Ładem. Tu jakieś sojusze z Orbanem w ogóle w Europie buduje znowu, jak chodzi o uchodźców i chodzi o Zielony Ład. Więc tak naprawdę robi wiele niezbyt fajnych rzeczy i tak sobie myślę, ale może to jest tak, że to jest taki realpolitik, który pozwala mu rządzić i w sumie trzyma tych wszystkich, a ja przemawiam z pozycji swojego romantyzmu związkowego, oświeceniowego. Pewnie tak, no. Więc tak, no nie wiem tak do końca, co o tym Tusku sądzisz, szczerze powiedziawszy, bo programowo mi się niezbyt podoba, no to jest w końcu centroprawica. No.
Ja też tak jak ty, ja twierdzę, że bez niego był by pisizm, dalsza część pisizmu, co wcale, wiesz, co wcale nie, jakby, no, nie każe mi, tak jak mówię, na przykład bez Wałęsy dalej by była jeszcze komuna przez przynajmniej kilka lat, tak, by się nie znalazł inny Wałęsa, taki inny koleś, który tam jakoś tak potrafił, bo to nawet nie chodzi o jego siłę, tylko o to, że on miał charyzmę taką, która wokół niego kręciła taki kocioł, tak samo ten Tusk, tak, jest nie tyle chodzi o to, że on jest jakiś wielki, tylko o to, że no, on ma na tyle charyzmę, na tyle przebojowości, że wokół niego zbierają się taki, tworzą taki kokon, który jest twardszy, żeby przejść dalej, ale też nie trzeba kochać Wałęsy, na przykład jego politycznych tych, żeby docenić to, ile dobrego zrobił, w sensie tego, że dziś między innymi dlatego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, dlatego, że mieliśmy Wałęsę i się Polską bardziej interesowali niż innymi krajami. Tak samo w wielu innych, prawda, pozycjach możemy po prostu mówić, więc ja tak samo, tak jak ty, podzielam twoje zdanie, że jakby rozumiem, doceniam, tak, ale nie pochwalam. No, wszystko jest okej. Wiesz, mnie to zwłaszcza taka bezpośrednia obłuda w ogóle polityków bardzo denerwuje. Takie, powiem brzydko, ale takie sranie do ust ludziom, którzy im wierzą i tak dalej. A ludzie potem mają, to psychologicznie jest mechanizm i socjologii też na pewno, Piotrze, znajdziesz jakieś tam odniesienia. To, że ludzie jak raz komuś tam zaufają i tak dalej, to dotyczy też religii. Ludzie jak komuś zaufają, to dlaczego są tacy potem broniący, tak? Dlaczego są tacy? Bo oni sami przed sobą nie chcą przyznać, ludzie po prostu, że dali się zwieść, tak? Bo ja jestem na tyle mądry, że mnie tak niełatwo oszukać. Więc jak zaufali komuś, no to potem sami siebie przekonują, że no nie, kurde, wiecie, szukają potwierdzenia w zasadzie, że to jest dobry jakiś tam wybór był, że jakby zrobili co innego, to byłoby gorzej i tak dalej, że warto było, że nie straciłem, tak jakby nie wyszedłem na dupka, no bo przyznanie przed sobą, że wyszedłem na dupka, zdałem się oszukać i tak dalej, zawsze jest gorsze niż potwierdzenie, że dobrze, jestem częścią tej zwycięskiego czegoś i tak dalej. W związku z czym, wiesz, ja ostatnio się tak właśnie wyzłośliwiałem na tych polityków w związku z tymi kandydaturami do Europarlamentu, prawda? Dlaczego oni, ja nie mam pretensji na przykład do różnych tam polityków, że najpierw byli w wyborach teraz tych parlamentarnych, potem przeszli do, idą do Europarlamentu, tak jak na przykład Arłukowicz, który oficjalnie to mówił, tak? Że on tu przyjechał, i to była oficjalna sytuacja, nie? Że on przyjechał tutaj wesprzeć tę kampanię swoim nazwiskiem i tak dalej, ale jak się tylko nadarzy okazja, to on idzie do Unii Europejskiej. I to było jasne. Ale byli też tacy i właśnie ja tego nie rozumiem. Po co? I co to, czego to dowodzi? Że jakiś jeden z drugim cymbał, na przykład Budka, ale ten Arłukowicz, jeszcze powiem, to też mnie to, wiesz, jakby na plus jest dla niego, że on mógł na pewno, bo jakby on ogłosił, że chce być ministrem czegokolwiek, to on by został tym ministrem. On ma taką pozycję tam w tej platformie, że jakby powiedział, chce być ministrem zdrowia, to on by został. Zapewniam was, że on by został ministrem zdrowia czy jakimkolwiek innym ministrem. Ale on wiedział, że idzie do Europarlamentu, więc po prostu wspomagał, tam wspierał i tak dalej, ale nie został ministrem. Natomiast jak mi ktoś chce powiedzieć, że w marcu można było powiedzieć, nie, no nie ma takiej możliwości. Albo na początku kwietnia można było powiedzieć, nie, no nigdzie nie wybieram się, jestem ministrem polskiego rządu i nigdzie się nie wybieram. To powiedział Budka, to powiedział Sienkiewicz, którzy powiedzieli wprost dziennikarzowi w kwietniu, kiedy zostawał Sienkiewicz ministrem, to już było mówione, nie? Że on został tylko po to, żeby łopatą tam porozganiać, tam porozrzucać ten gnojownik i potem w kulturze i potem gdzieś indziej pójść. To jest niesamowite, nie?
Nie, mi to też się strasznie podoba, bo to jest takie karierowitostwo.
Prawda? Ci ludzie, którzy mi zaufali, nie chcą uwierzyć w to, że właśnie nad sobą mają gołą dupę budki, którym sra do ryja. Po prostu, bo on potem mówi, no tak, partia mi tam zleciła. No nie, to po co żeś gadał? Nikt ci nie zakazywał, nikt ci nie kazał składać deklaracji. Można było powiedzieć tak jak Śmiszek, którego też nie lubię, ale który jak go pytali, czy idziesz pan do Europarlamentu, to on powiedział, nie wiem. Że jak partia mi każe, to pójdę. Ja też oczywiście wiadomo, to jest obłuda, jakś tam, po co został wiceministrem, nie? Po co został wiceministrem na 4 miesiące? Co on zrobił przez te 4 miesiące jako wiceminister? Co on zrobił takiego?
Znaczy, wiesz, to ważniejszy, nawet ważniejszy był ten Kukucki, ten prezydent Włocławka, jak chodzi o lewicę, dlatego że nawet partia otwarcie, i to tam Żukowska na czele oczywiście, że pan Kukucki przyszedł jako wiceminister, co prawda jest wiceministrem, a nie ministrem, ale jego strategicznym zadaniem jest wprowadzenie kluczowego dla partii programu mieszkań komunalnych i socjalnych w rządzie. I on po prostu po 3 miesiącach, szybciej, bo on na prezydenta Włocławka, więc jeszcze szybciej niż w wyborach do Europarlamentu, w sumie to jednak wracam do Włocławka. I tego ja nie rozumiem, znaczy wiesz, bo ja może znowu jestem może romantyczny, ale moim zdaniem praca w rządzie, rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, ja nie lubię słowa patriotyzm, no ale jakby to jest najwyższa misja, jaką w życiu można mieć. Pracujesz dla kraju, podejmujesz decyzje dla wszystkich Polek i Polaków, bierzesz na siebie jakieś zadanie i twoja partia, i ty mówisz, że to jest bardzo ważna rzecz, że poprawisz nasze życie, moje, Henryka, Jadwigi, kogo tam jeszcze, milionów ludzi, po czym się okazuje, miałem 4 miesiące, no w sumie jednak chyba nie, bo partia mi powiedziała, lepiej się zarabia i w sumie mam ciekawsze wyzwania. Tak sobie pomyślałem.
Mnie się wydaje, że to jest w ogóle paranoja z tymi ludźmi, którzy poszli do rządu. Oni wiedzieli, że będą kandydowali. Ja mówię, jeżeli ktoś został posłem, to jest dopuszczalna droga, że został posłem, idzie na europosła. To jest dla mnie dopuszczalne. Ja nie mam z tym problemu.
Ja rozumiem po 3 latach, ale po pół roku.
Ale ja rozumiem, ja po prostu rozumiem, tak wiesz, tu możemy się różnić tamten, ale ja jakby nie widzę w tym takiego, wiesz o co chodzi, nie widzę w tym jakiejś grubej przesady i tak dalej, bo on walczył, tak jak ten Aruchowicz powiedział, on walczył po to, żeby mieć głos dla Platformy Obywatelskiej. I on odchodzi dalej i tu jest dalej Platforma Obywatelska. Rozumiesz, że u nas w Sejmie jest tych 460, powiedzmy sobie szczerze, jest 460, to nie jest 460 indywidualności jakichś wybitnych ludzi. W związku z czym, czy tam będzie siedział Aruchowicz, rozumiesz, czy będzie siedział Pipsztycki albo Iksińska, to tak naprawdę chodzi o to, co tam Tusk powie, żeby zagłosować za nim, tak? I to jakby nie ma znaczenia, kto tę rękę podnosi po prostu. Natomiast, więc to mówię, ale pójść do ministerstwa, rozumiesz, do rządu pójść na 4 miechy, wiedząc, że się, to nie jest tak, nam się czasami wydaje, że faktycznie to jest taka polityka, że oni gdzieś usiedli wczoraj, zaczęli coś tam opowiadać, kto będzie tym, kto będzie tamtym i tak dalej. No nie, oni o tym rozmawiają od początku, oni wiedzą, kto będzie chciał, kto ma silną pozycję. Czy myślicie, że to wczoraj wymyślił ktoś, że Budka pójdzie na europosła? No to szaleństwo jest. Czy myślicie, że Sienkiewicz do tej pory żył w przekonaniu, że on będzie ministrem kultury przez 4 lata i już miał jakiś plan? No gdyby tak było, to on by zgłosił jakiś plan. On nie miał żadnego w kulturze, nie zgłoszony jest żaden pomysł. Żaden. A teraz wyjdzie z tego wyjdzie pan Sienkiewicz minister i chyba troje wiceministrów w ogóle kandyduje tam do Europarlamentu z Ministerstwa Kultury. No Schelling Wielgus tak, na pewno, tak? A jeszcze 2 osoby tam na jakieś inne miejsce.
Ale już pomijam, bo jak chodzi też, bo jedna sprawa to jest właśnie, że mnóstwo wiceministrów i tutaj to ze wszystkich tych partii rządzących i z Platformy, i z Lewicy, i tam z PSL-u, ale też warto sobie zadać pytanie, których nikt tak sobie tak naprawdę tego pytania nie zadaje. Jakie ci ludzie mają kompetencje do Europarlamentu? No patrzę na pana Kierwińskiego. Co Kierwiński, ja nie wiem, czy on w ogóle potrafi...
No jak Kierwiński, jaką ma? On ma kompetencję śledczą i kompetencje będzie, on jedzie za Obajtkiem i za Kurskim i za tym, żeby trzymać ich za rękę, żeby dalej nie uciekli. Przecież Tusk to wyraźnie powiedział, że on tam wysłany jest za pisowcami, że on będzie pilnował pisowców po prostu. Jest taki Clint Eastwood, rozumiesz, będzie tam chodził z bronią po tym europarlamencie i gdzie wychodzisz? Kupę idziesz, to gdzie idziesz? Ze mną, nie? Że tam będzie rozdawać. Prawdopodobnie o to chodzi. Ja od razu wam mówię, moja prośba jest, to nie jest jakaś tam agitacja wyborcza, bo to też nie jest tak, że skoro kłamie Budka, kłamie tam, że oni są po prostu chujami, przepraszam za to słowo, nie zawsze u siebie to łatwiej mi tam się przychodzi rzucać takimi epitetami, tutaj no, trochę kultury powinno być, ale naprawdę to jest zachowanie, które tak można skatalogować w tych kategoriach, to głosujcie, bo ja nie mówię, żeby głosować na PiS, tak, bo tam są jeszcze większe problemy, tam są mentalne po prostu straszne rzeczy, ale poszukajcie kogoś głębiej na liście, nie głosujcie na te jedynki cholerne, nie dawajcie im bonusa za to, że po prostu robią was w cymbał, no, że oszukują najzwyczajniej w świecie, bo to nie jest tak, przypominam, że Tusk też tak powiedział, tak, że nie interesuje mnie posada w Parlamencie Europejskim na 2 tygodnie przed wyjazdem do Brukseli. On powiedział, że dla mnie największym zaszczytem jest pracowanie dla polskiego rządu, nie widzę powodu, dla którego miałbym tam gdzieś wyjeżdżać do Brukseli. I ja, żeby było jasne, rozumiem politykę tam wewnętrznie, że to nie można było powiedzieć wcześniej, bo to jakieś tam polityczne, wiesz, jakieś tam tu się ważyło i tak dalej. To nie mów nic, kurde, wtedy.
Tak. Nikt ich nie zmusza do tego. Nikt nie zmusza, jak Waldemar mówi o kwalifikacjach do Parlamentu Europejskiego. No, Waldek, no generalnie rzecz biorąc, nie wiem czy wiesz, ale Parlament Europejski to jest takie miejsce, gdzie się mówi o prawie unijnym, gdzie się mówi o różnych rozwiązaniach dla całej Unii Europejskiej, gdzie bardzo ważne są kwestie energetyczne, gdzie ważne są kwestie w ogóle prawa międzynarodowego, więc wydaje mi się, że warto byłoby, żeby ci europosłowie mieli jakąkolwiek wiedzę na ten temat, bo później dochodzi do sytuacji, które są w polskim Sejmie też są, ale tam to wręcz jeszcze śmieszniej wygląda, że ci nasi europosłowie i europosłanki naprawdę często kompletnie nie wiedzą, za czym głosują. Dotyczy to w śmieszny sposób na przykład europosłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy kilkukrotnie się, no tak bardzo śmiesznie to wypadło, kiedy na przykład mówili o tym, że Europa chce nam zafundować obowiązkowe robaki, a to oni głosowali za tymi robakami, nie wiedząc o tym.
Jedyni zresztą z Polski, jako jedyni z Polski zagłosowali za tą dyrektywą o dopuszczeniu tej żywności i tak dalej, nie? Jako jedyni.
Tak, w związku z tym wydaje mi się, że warto byłoby jakieś kompetencje. Znaczy ja też od dłuższego czasu mówię, inne kompetencje trzeba mieć do Europarlamentu, inne do polskiego Sejmu, inne do samorządu. W ogóle ten samorząd moim zdaniem jest najtrudniejszy i dlatego tak mnie zażenowały te wybory samorządowe, bo tam jest mnóstwo takich praktycznych decyzji, a ci politycy tak się pchają wszędzie po prostu. Tam dla dobra partii zawsze mówią, dla dobra partii będę wszędzie startował. Ja rozumiem, to jest jakaś adrenalina też, ale generalnie no... Nie jest to moim zdaniem za fajne, a skutek też jest taki, że i to też jest jakiś wpływ tego, że no niestety frekwencja, o ile w parlamentarnych była duża, o tyle w samorządowych to była już klapa i w europejskich, jak tak będzie, jak oni planują, ci nasi politycy, no to będzie jeszcze większa klapa.
Co do kompetencji, to w Unii Europejskiej najważniejsze są, w Parlamencie Unii Europejskiej tak naprawdę najważniejsze są kompetencje interpersonalne. To jest najważniejsze, bo tam musisz wiedzieć, kogo zapytać i tak dalej, bo nie ma takich omnibusów. Nawet Sariusz Wolski nie jest takim, chociaż on lubi o sobie tak myśleć, nie jest taki, który on na każdą rzecz wie. Tam chodzi o to, jak można załatwić. W Parlamencie Europejskim przegłosowuje się jakieś sprawy, ale to są eksperckie głosowania. W tym sensie, że masz za sobą, masz tam kupę pieniędzy na to, żeby mieć ekspertów, żeby mieć coś tam i głosujesz już na ekspercko. Natomiast chodzi o to, że wydeptywać różne decyzje, koalicje i tak dalej, to trzeba po prostu umieć właśnie znać języki. Ja tam nie pojadę, no bo nie znam takich języków. Chociaż moje kompetencje interpersonalne, sposób nawiązywania znajomości by się przydał pewnie, tak? Bo ja bym się szybko jakoś tam nie fraternizuję, właśnie zachowuję dystans, ale lubię porozmawiać, byłoby o czym tam pewnie. O to chodzi, to są tego, a nie zamykać się w sobie, tak jak ci pisowcy, wiecie, że są ci, ta Beata Szydło z tą drugą Kępą, z trzecią, tam cztery te kobiety takie, które są i one po prostu nie wychodzą, nie wychylają głowy poza swój świat, żyją w swoim świecie, bo jakby no, nie ma powodu, żeby wychodzili, tak? Żeby wychodziły, nie mają takiej możliwości. A Andrzej 322 jeszcze pisze przed piosenką, bo to od razu piosenkę już teraz zapowiemy. Panie Krzyżaniak, dziękujemy za taką agitację. Głosuj na kogo chcesz i daj innym spokój. To nie jest agitacja polityczna. Nie wiem, czy mówiłem chyba zbyt małymi literami mówiłem, że właśnie też mówiłem do tego głosu i na kogo chcesz i tak dalej. Poza tym będę agitował politycznie, bo ja nie ukrywam, ani Piotrek nie ukrywa, po jakiej stronie jesteśmy i my robimy transparentnie, mówimy właśnie, na tym polega nasza transparentność. Jakby nie ukrywamy, na kogo głosujemy, na przykład na jaką tam opcję i tak dalej, i że domyślcie się po tym, co my mówimy, na kogo mogliśmy głosować. Jakby to jest obłuda, nie? My nie jesteśmy tutaj publicznie, a poza tym jeszcze ja będę uparty, że to jest moja prośba, a nie agitacja. Prośba, żeby nie głosować na tych, którzy kłamią bezczelnie, którzy robią, nawet są dobrymi fachowcami w polityce, być może, ale którzy są w stanie powiedzieć wam, nasrać wam do ust po prostu, nasrać wam do ust po prostu i w imię jakichś wyższych idei. Piękna. Nie wiadomo dlaczego. Ja będę w ten sposób podchodził do tego. To co, podobno dzisiaj jest piosenka, prawda Piotrze? Dzisiaj jest piosenka, nie wiem jaka, to będzie dla mnie też zaskoczenie, ale podobno szef naszych realizatorów wybrał piosenkę specjalnie do tego programu, więc zobaczymy, cóż to będzie za utwór muzyczny. Mam nadzieję, że nie padnie tam hasło przy oklaskach Jesus loves you, yes he does, czy coś takiego, więc posłuchajmy tego, co się będzie działo.
Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
Jesteśmy! Piotruś, a widzisz, jeszcze Piotrek sobie tam coś w telefonie grzebie, żeby w telefonie...
Nie grzebie, tylko myślałem, że będzie druga piosenka, nie było drugiej piosenki, dlatego tak się zawahało.
Bo ja napisałem, że nie dajemy już tam, wiesz, widzę, że sztuczna inteligencja jest w obrocie. Powiem wam moje zdanie. Ja jestem, przy okazji, jak widać zresztą też muzykuję, piszę swoje tam rzeczy. Powiem wam, że oczywiście dziękujemy za przygotowanie tego utworu, bo to miłe, że ktoś sobie zadał w ogóle trudu takiego, żeby nas tutaj jakoś tak rozbawić, ale powiem wam tak prywatnie, że ja strasznie nie lubię wykorzystywania tej sztucznej inteligencji właśnie do tworzenia, do czegoś, bo to jest strasznie, ja mówię o sobie, jak ktoś się tym bawi dobrze, to niech się bawi, bo to do zabawy jest zalepiaście. Gorzej, że jak widzicie, można z tego zrobić pełen utwór i no to jest, można też tam wpisywać, wiecie, jeżeli darmowe narzędzia są takie, których można zrobić takie sprawy, to jakieś wyższe sytuacje można wpisać algorytmy na przebój. Rozumiecie, co ma mieć taka piosenka i tak dalej, można ją stworzyć. To jest przerażające i dla mnie jako twórcy, nie dlatego, że tam wiecie za X i tak dalej, bo ja nie mam za X, tylko chodzi o to, że mi bardziej sprawia frajdę. Ja też oczywiście się zafascynowałem, mówię, kurczę, jakie możliwości, ale z drugiej strony ja po prostu wolę sam tworzyć. To no, tylko tyle mówię, ale dziękujemy bardzo, bo to fajne było doświadczenie posłuchać o sobie i o tobie taką piosenkę. Jeden, wybacz mi jeszcze, zanim przejdziemy do następnego tematu, muszę odpowiedzieć, bo mnie to ucieszyła taka informacja od pana Andrzeja, jak mu odpowiedziałem, to tak zwykle jest, że jak odpowiemy komuś, to potem już jest intelekta się robi, więc od razu zapowiadam, że to będzie moja ostatnia taka odpowiedź. Wtedy pan Andrzej, pamiętacie, napisał, że dziękuję za taką agitację i tak dalej, ja mu odpowiedziałem, że agituję i teraz napisał, lepiej by było, żebyś zostawił swoje poglądy dla siebie. No najpierw napisałeś, ja do ciebie mówiłem pan Andrzej, przypominam, tylko, więc szanujmy się. Lepiej by było, żebyś zostawił swoje poglądy dla siebie przy takim poziomie kultury, im mniej słów, tym lepiej. Jak sobie wyobrażasz, wszedłeś tutaj na tę audycję, żeby posłuchać, jak mniej słów używamy? No okej, możemy tak zaproponować. Ja mogę poprosić Piotrka, żeby przejął całkowicie taką sytuację, ale my nie jesteśmy tutaj z Piotrkiem, żeby powstrzymywać się od własnych ocen albo żeby nie prezentować swoich poglądów. Jak nie będziesz mnie uczył kultury i mogę powiedzieć jeszcze mocniej, ale nie będziesz mnie uczył kultury po prostu, panie Andrzeju. Więc może się na tym skupię. I co, przechodzimy do następnego dnia nieudolnie, prawda? Otóż jesteśmy we wtorku, gdzie media, gdzie pojawiła się lista mediów sponsorowanych przez Fundusz Sprawiedliwości. Żeby było jasne, tam jest dużo nieprzyzwoitości. Piotrek zaraz o tym pewnie powie, co myśli. Ja też swoje powiem, ale zaznaczę tylko jedno jeszcze, że fajna się odbyła w dzień wcześniej, jeszcze patrz, pod poniedziałek mogliśmy to podpiąć. Pamiętasz, jak, bo tam Amerykanie podpisali, kongres przegłosował wtedy ten fundusz, że tam do Ukrainy, do Tajwanu i do Izraela wyśle pieniądze i zauważyłeś ten fantastyczny wyścig. Kto tak naprawdę z Polaków zmusił ich do kandydowania? Tam było, że Duda albo że Tusk. I nagle wyszedł na to wszystko, zaklepał ich wszystkich po prostu. Znikł, tak za rogu wyszedł, jak piłkarz ręczny czasami tak z rogu wybiega, rzuca taką podkręconą, to zrobił to Michał Kobosko, który nagle na Twitterze oznajmił, czy na Facebooku tam, że on tydzień wcześniej był w Ameryce, spotkał się z kongresmenami kilkoma, a już on nic nie chce mówić, nie? Ale myśli, że jego argumenty do nich trafiły. To mnie tak rozbawiło, Piotrze, że po prostu wiesz, konia kują i żaba tę swoją nogę podnosi, że też chce. Chcesz to skomentować, czy już przechodzimy
To jest bardzo zabawne. Zresztą w tym sporze, kto przekonał Trumpa i jego ludzi do poparcia tego funduszu dla Ukrainy. Gdzieś umknęło wszystkim tym stronom to, że akurat ludzie Trumpa zagłosowali przeciwko tej pomocy.
Najtwardsi ludzie Trumpa, tak, zagłosowali po prostu przeciwko.
Bo nie wiem, czy widzieliście, większość Republikanów była przeciwko pomocy. Tam po prostu w tej Izbie jest tak, że jest o dwóch więcej Republikanów niż Demokratów, o ile pamiętam, czy czterech, no kilku więcej w każdym razie. Kilku więcej. Demokraci wszyscy głosowali za pomocą, natomiast jak chodzi o Republikanów, to dwóch więcej zagłosowało przeciwko i w tym wszyscy najwierniejsi ludzie Trumpa.
Tak, tam nawet więcej trochę tych Republikanów zagłosowało za, że tam ta przewaga była większa niż dwóch. Natomiast faktem jest, że to zagłosowali ci tacy, którzy już dawno zgłaszali, że będą głosowali za, a nie mogli głosować nie dlatego, że do tej pory ktoś ich musiał przekonywać. Bo oni już dawno powiedzieli, że oni są za i oni chcą, żeby ta pomoc poszła. Ci Republikanie, którzy zagłosowali w tym, oni nie zmienili zdania. To była ta grupa kongresmenów republikańskich, którzy już przekonani co do tego akurat jednego głosowania byli wcześniej. Chodziło tylko o to, że nie mieli okazji zagłosować, bo ten jeden blokował po prostu, nie było głosowania. Więc oni cały czas mówili, że dawaj, to my zagłosujemy, chcemy, żeby poszły pieniądze do Ukrainy, a ten nie przekonać trzeba było tylko tak naprawdę chodziło tylko o tego jednego gościa, który zgłosił to głosowanie albo nie zgłosił tego głosowania.
No taki marszałka Sejmu odpowiednik.
Takiego marszałka Sejmu, marszałka kongresu. I tylko o to chodziło, bo tam naprawdę nie trzeba było przekonywać już nikogo, bo demokraci powiedzieli, że są za. Ta część Republikanów, która wystarczyła do przegłosowania, mówiła, że i tak zagłosuje, tak. Chodziło tylko o przekonanie tego jednego cymbała, żeby to włożył na wokandę, że tak powiem. Tylko to jedno było do przekonywania. Tutaj nikt inny nie miał żadnego, nic nie było innego do zrobienia. Nie? I Donald Trump, jak ogłosił wcześniej, to głosował przeciw, znaczy jego ludzie, tamci jak ogłosili już pół roku temu, bo oni już pół roku temu chcieli zagłosować za, więc jakby tutaj się nic się absolutnie nie zmieniło. No ale przechodzimy do tej niechlubnej listy. Ja przypomnę, tylko wprowadzę, dobrze Piotrze, że chodzi o to, że wiele mediów tam krytycznie podchodziło do tego Funduszu Sprawiedliwości, tam opisują na co poszło, że to były defraudacje pieniędzy, że nie można przecież te pieniądze, które są przeznaczone dla biednych ludzi, pokrzywdzonych i tak dalej, jakim to prawem, że ten Ziobro i jego ludzie to zwyrole, że w ogóle wydają te pieniądze na jakiś inny cel. Po czym okazało się, że całkiem spora to co tam za sprawą Giertycha zostało ogłoszone, to jest tylko część mediów, bo tam jest więcej jeszcze. No, Wirtualna Polska dostała ponad 7 milionów, Axel Springer, wydawca Newsweeka i Onetu i Faktu, dostał ponad 3. No, wiele tam było takich sytuacji, że po prostu, i to pamiętajcie, że to są tylko fakturowane rzeczy, a nie inne. No i zaczęła się przygoda o przyzwoitości, nie? Rozmowa o przyzwoitości.
Tak, i wszyscy oczywiście okazało się, że są prawdziwie przyzwoici, tak naprawdę przyzwoici i brali pieniądze tylko z powodu przyzwoitości i również przestali brać też z powodu przyzwoitości.
I dla dobra ludzi, dla dobra ludzi.
Dla dobra ludzi. Ja generalnie kiedyś wam już mówiłem, że jak chodzi o WPPL, to osobiście miałem trochę przygodę z WPPL, ponieważ tam pisał mi jakiś suwart, który był mi w cudzysłowie bliski. Przypominam wam, suwart to był taki nieistniejący gość, który napisał kilkadziesiąt czy kilkaset tekstów dla WPPL i wszystkie były prorządowe i one były takie agresywnie prorządowe. Ja się tym zainteresowałem, dlatego że one były też o transporcie lotniczym, w którym miałem dwa pozwy ze strony prezesa lotu i portów lotniczych i on pisał o tychże sprawach i ja zacząłem rzeczywiście śledzić te wszystkie jego wątki i jakby była w tym pewna logika kłamstwa i manipulacji, taka bardzo wyrazista i jakby tak wyglądało to jak taka pisowska sztuczna inteligencja, że tak powiem. No i tam zrobiła się afera, bo się okazało, że najprawdopodobniej on nie istniał, w sensie, nie wiem, jakiś Matecki może za tym się krył, tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, kto to był fizycznie. No i rzeczywiście na to poszło dużo pieniędzy. Rzeczywiście też OKO.press przyznaje, że tam ci, co badali sprawę, że Wirtualna Polska już po 2020 roku tych pieniędzy nie brała rzeczywiście, że to w tej pierwszej fazie wzięli straszne pieniądze. Trzeba też powiedzieć, że w stosunku do wielkości pisma strasznie dużo kasy wzięło na przykład do Rzeczy, bo chyba tam 4 miliony z kawałkiem, a to nie jest jakieś wielkie medium, a oni rzeczywiście wzięli bardzo dużą kasę. No i generalnie zaczęło się takie usprawiedliwianie i tak sobie myślę, no, że to jest taki typowy przykład, jak łatwo jest dać się korumpować, wyraźnie na oko widać, jak się tym bardziej, jak się jest dużym koncernem, na oko widać, że to jest przekręciarstwo, bo to przecież to był fundusz w ogóle bardzo chwalebny, bo tam chodziło o to, że to miał być fundusz w 100% na wsparcie dla ofiar przestępstw, czyli dla osób zgwałconych, okradzionych, pobitych ciężko, no to tego typu fundusz. I w ogóle to, że oni sobie PR robili w mediach, co bynajmniej się nie wiązało zazwyczaj z tymi właśnie gwałconymi, bitymi, prześladowanymi, oni wręcz przeciwnie prześladowali za te pieniądze. I media w to wchodziły również te bardzo bogate właśnie, tak jak nawet wymieniłeś właśnie tam ten wydawca, tam Axel Springer. No przecież to są jakby to strasznie bogata firma. No po co im ten milion, że tak powiem? Bo ja sam osobiście widzę, jak czasem w lokalnych mediach lokalny prezydent miasta kasuje wszystkie mikromedia, ponieważ bez lokalnych włodarzy te media znikają po prostu. Także jedyna ich subwencja to jest od prezydenta miasta, na przykład jak oni puszczą tekst o tym, że nie wiem, czy Związkowa Alternatywa nie lubi prezydenta miasta, bo nie wiem, on łamie prawa pracownicze, no to po prostu miasto kasuje dotacje, jest koniec pisma, trzeba je zamknąć po miesiącu, nie? No jak chodzi o te media, które dostawały tą kasę, to nie są tego typu media akurat. Więc tym bardziej mnie to dziwi, taka łatwość w takim, nie chcę brzydkiego słowa uznać, sprzedawania się, że tak powiem. I to jest słabe. I ta łatwość i jeszcze później to moralizatorstwo. Takie media uwielbiają moralizować. Najpierw wezmą sobie 3 miliona, później stoi taki na baczność w eleganckim garniturze i wygłosi przemowę o moralności mediów. No, no i to jest kiepskie rzeczywiście, muszę powiedzieć. No.
Tu jest kiepskość tego wydarzenia polega na, jest na wielu poziomach. Ja zajmuję się tym zawodowo, więc zajmowałem się przez lata, więc mogę i też byłem w środku jako dziennikarz tych różnych mediów i ja wam powiem, ja u siebie to cały wykład taki zrobiłem, w sensie ględźbę dużą o tym, ale w największym skrócie to, że teraz te wydawnictwa brały pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i że nie poczuły jakiejkolwiek żenady w tym wydarzeniu. Bo to, że media współpracują z rządowymi różnymi ministerstwami i tak dalej, to jest naturalne, bo na całym świecie tak, bo rząd na przykład wypuszcza jakiś program edukacyjny, jakieś coś tam i finansuje to gdzieś tam w mediach. Natomiast no są ludzie, z którymi się po prostu nie gada, no, od których się pieniędzy nie bierze, bo wiadomo, że pieniądze pochodzą z przestępstwa, prawda? No to już wtedy jest nie do usprawiedliwienia. Ale żeby było jasne, to jest tak, że media dziewictwo straciły w latach 90. Mówię o wolnych mediach. W latach 90. kiedy to były naturalne, niestety naturalne formy zachowania współpracy z politykami, z biznesem. Kiedy to się załatwiało dużo rzeczy na gębę, kiedy spotykali się spotykali się politycy rządzący na przykład z tą czwartą władzą i rozmowy były mniej więcej takie jak Rywina z Michnikiem. W sensie, że zasiadali, one mogły w tamtym czasie dojść do jakby odbywać się, ponieważ tak się to odbywało. Jak mogę wam pomóc? To jaka sytuacja jest tam, gazety na przykład? No słabo, bo wiadomo, że tam coś. To co możemy zrobić? I wymyślano specjalne projekty, w których można, no byłoby fajnie, jakbyście nam dali 2 miliony na przykład. No ale to musimy coś zrobić, ja nie mogę ci tak przelać tych 2 milionów. No dobra, to zróbmy i zaczęli wymyślać. Zaczęło się wymyślać jakieś powody, żeby te faktury się tam przelewały i tak dalej. To było w latach 90. Wykwitem tego był bal dziennikarzy, na którym wspólnie się bawili, co jest w ogóle niedopuszczalne tak naprawdę w etosie dziennikarskim, na którym wspólnie się bawili biznes, dziennikarze i politycy. Przy jednym stole pili wódę, po prostu w świetle reflektorów. Mało tego, to była jedyna impreza w Polsce, która była prawie tak, tak chroniona medialnie, jak ta impreza taka po Oscarach, gdzie tam wchodzą, gdzie jest zakaz telefonów dla artystów i tak dalej, że nie wolno tam wchodzić, bo tam się mają czuć bezpieczni, tam ochroniarze wszyscy pilnują tego, żeby tam nawet te gwiazdy nie mają swoich tych telefonów. Jedna nasza Rusin przeszła tam, pamiętam, nie wiem, w bucie to miała czy coś takiego i sobie zrobiła zdjęcie z kimś tam i po prostu była afera na cały świat, rozumiecie? Jak jakaś tam polska dziennikarka tam weszła i sobie jedno zdjęcie zrobiła. Ale, bo tak się po prostu nie robi. I ta impreza, ten właśnie rzecz, były tylko zdjęcia, pojawiały się w momencie, kiedy wchodzili tam, każdy sobie zrobił zdjęcie, nie mieli poczucia obciachu, robiąc sobie zdjęcia przy wejściu i tak dalej, politycy z tym. I to był pewien, to była pewna presja też społeczna. Dziennikarze niżej nie wiedzieli do końca o czym, co się dzieje, ale redaktorzy naczelni, też sekretariaty i tak dalej, były po prostu zblatowane na poziomie horrendum z tymi wszystkimi ludźmi. I jak wtedy straciło się dziewictwo, to potem się już eskalowało, potem już nawet zatracono coś takiego, bo najpierw tylko od swoich brano, potem coś tam ten. Wiecie jak to jest, tam, że tu biznesy, to wiecie jak wyglądał biznes i show biznes w latach 90. No komu będę tłumaczył. Wolna Amerykana, każdy z każdym po prostu coś tam robił. I uwierzcie mi, że to było przerażające, ale właśnie to było rozdziewiczenie. To, że teraz można było brać już na przykład z Funduszu Sprawiedliwości, na przykład, że nikt się nie zastanowił, że to jest absolutnie zabieranie po prostu nieszczęśliwym ludziom pieniędzy. Takie wprost. Bo to jak ci rząd tam daje z jakiegoś, po prostu ma jakieś pieniądze, których nie chce planowo wydać i mówi dobra, to formę wsparcia taką weźmiemy, to jest jedno. Ale jak masz brać z Funduszu Sprawiedliwości, rozumiesz? To po prostu ci ludzie są tak skończeni. W Polsce wprowadził później już jako osobny dział dziennikarstwo natywne pan Machała. Na temat on wprowadził dziennikarstwo natywne. Dziennikarstwo natywne polega na tym, że piszesz artykuły, wytwarzasz treści sprzyjające jakiegoś lobby, które potem ci płaci pieniądze. To nie są teksty sponsorowane, tylko wytwarzasz po prostu takie w tym medium jakąś dobrą atmosferę do publikowania takich reklam konkretnie. Machała do tego był twardzielem jeszcze na temat, że nawet ogłoszenia o pracę kierowali takie, że można było przeczytać, że szukają dziennikarzy natywnych, bo to jakby nie ten. On był wtedy naczelnym, jak tam Suwarty się pojawiły, jak tam inni się pojawiali. To był jego pomysł. I powiem wam, że nie dziwi mnie nic ta lista. Ani trochę mnie nie dziwi. W ogóle. I to jest przykre, ale Piotrze, naprawdę, uwierz mi, że ja nie widzę niczego, co by mnie zaskoczyło na tej liście. Niczego. To jest konsekwencja wszystkich tych lat, które robili. Wiesz, to co Wyborcza brała pieniądze od rządu, jak przez cały czas, jak Tusk był i tam najpierw Unia Wolności, dostawali choćby w postaci ogłoszeń rządowych, nie? Czy administracyjnych całe, te ogłoszenia, szpalty całe. No ja też uczestniczyłem w takich rozmowach wewnątrzredakcyjnych na poziomie, jak byłem kierownikiem, na takim, że właśnie walczymy o to, żeby ten rząd został, bo ten rząd gwarantował jakieś tam przypływy pieniędzy. No więc to są straszne rzeczy, kuriozalne, ale nic nie dziwiące. Niestety, etos z jakichkolwiek dziennikarzy, takich redakcji i tak dalej, są pojedynczy dziennikarze, ale redakcji nie ma wolnych.
Ja się ostatnio...
My jesteśmy fajni, bo my się składamy z samych wolnych, samych luźnych dziennikarzy i u nas możemy powiedzieć jasno, że nie ma takiej odgórnej jakiejś tam idei właśnie, która tu
Ostatnio w tym swoim środowym programie tam nagłaśniałem, jako związek nagłaśnialiśmy też śmieszne zjawisko, które pewnie zna większość mediów i dlatego też ten nasz news aż tak się nie odbił szerokim echem, a kilka innych się odbiło a propos ZUS-u. Mianowicie, że jest coś takiego jak przyjazny urząd, się nazywa certyfikat, wystawia go spółka Krzak, dosłownie spółka Krzak z jakimś kapitałem zakładowym, 5 000 zł, które nikt nie zna, nikt nie wie w ogóle co to jest i która mówi, że kapituła przyznaje nagrody najwyższej jakości, nikt nigdy nie widział nikogo z kapituły, nie ma informacji o kapitule i ZUS od lat dostaje tytuł przyjaznego urzędu. Wystąpiliśmy w ramach informacji publicznej, okazało się, że ZUS nie wie kto jest w kapitule i nigdy nie wiedział w ogóle nie wie kim jest ta firma, która daje mu ten tytuł, a wszyscy pracownicy ZUS-u muszą mieć logo przyjaznego urzędu i w to weszły urzędy skarbowe, urzędy miasta. I po prostu taki współczesny Bareja, czy jakiś tam Nikodem Dyzma, że też takie wie, że tak, czego ci ludzie w ogóle nie robią, że to człowiek by powiedział, że to zupełnie idiotyczne, nie? Że urząd, który jest właściwie od wyznaczania
jakości... Jak to się cepiasz? Walczyli o złotą patelnię i koniec, no i dostali złotą patelnię. No.
Tak, nie tylko w kontekście też tych wszystkich tytułów, tytulatury, właśnie jakichś brudnych biznesów, że ci ludzie tak płacą właściwie... Czasem to nawet nie ma tu złej woli, to jest po prostu taka totalna konformistyczna bezmyślność. To jest
ale tak, to jednak, ale tak, ale tu jednak muszę powiedzieć, w kwestiach dziennikarskich jednak przykrość jest, polega na tym, że zwróć uwagę, to jest ważne teraz to, o czym powiem, bo tutaj Bartka ma rację, na przykład mówiąc, że jedyna różnica to jest tak, znaczy pamiętajcie, że to, że oni są w stanie byli brać teraz od PiS-u, czyli od generalnie złodziejskie pieniądze teraz potrafili brać, to była konsekwencja po prostu tego, że kiedyś brali od tych, nie mają dziewictwa, tak? Nie mają, są skorumpowani, koniec. Jak ktoś jest skorumpowany, to z takiego systemu nie wyjdzie, po prostu tak się przyzwyczaja żyć po prostu z takich rzeczy. I już, ale powiem wam tak, że to jak wygląda świat mediów, tych tak zwanych wolnych mediów i tak dalej, to pokazuje jak oni są zblatowani ze sobą wszyscy, jak naprawdę grają do jednej bramki, do swojej bramki, znaczy do bramki swojego przeciwnika, chcą tam ten, dowodzi to, czy ktoś z was czyta teraz na bieżąco jakieś komentarze w mediach, jakieś informacje, czy ktoś widzi jakieś reportaże o tym, jak tworzyły się te fundusze, jak kto brał, kiedy brał, analizy. Przecież jak usłyszycie, że jakiś ksiądz pedofil się pojawił, czy jakiś ksiądz zdefraudował 100 zł, czy tam 1 000 000 zł gdzieś tam, no to się prześcigają w gadaniu o tym, prawda? W pisaniu, jak tu, że w ogóle Kościół jest taki. Tu się okazało, że zdefraudowali, też specjalne powstało prawo, które umożliwiło im dać pieniądze, tak jak w przypadku Kościoła. Tworzy się jakieś prawo, które pomaga na przykład im za darmo tam dawać ziemię, którą oni potem zgodnie z prawem mogą sprzedawać za 1 000 000 000, tak? A tu jest takie samo prawo, które pozwala finansować jakieś dzienniki, jakieś tam projekty i tak dalej. Więc stworzone to prawo jest, żeby można było kradzione pieniądze przepuszczać, prać przez redakcję. I czy ktoś to drąży? Zapytajmy, czy ktoś poza jakimiś tam wyjątkowymi na Twitterach, na Facebookach, jakichś pojedynczych ludziach, czy ktoś to drąży? No nie.
W tym sensie bo nie, oczywiście, że największe media były...
W ogóle nie ma czegoś tego, nikt tego nie drąży. To jest zaklepane. Jest ksiądz przewieziony na inną parafię. Kurwa, koniec jest. Media w swojej sprawie reagują, działają dokładnie tak jak Kościół katolicki w swoich sprawach. Nic o nas, bo to jeszcze jest pod szantażem moralnym, że jak ty Piotrze będziesz chciał gdzieś wystąpić, coś tam mówił, to zostaniesz zaszantażowany taką wizją, jakbyś pracował w jakichś takich wiesz, mediach, byś został zaszantażowany wizją, naprawdę Piotrze, chcesz podkopać gałąź pod demokracją, której my jesteśmy filarem? Czy chcesz zatrząść, co będą robili ci biedni ludzie, jak im zabraknie tych mediów? To jest to, co o tych sądach było, pamiętasz? Nagle się okazało, że sądy są święte i że nie można. I ludzie, którzy mówili, ty, ale przepraszam, No ale pan Juszczyszyn, kurwa, wydał orzeczenie, na podstawie którego zabrali gościowi traktor, a on nie był w ogóle niczyim dłużnikiem, tylko ten zgodził się, bo coś tam, nie? Bo się pomylił. I mówi, nie, jak ty możesz tak mówić, człowieku? Przecież on walczy z pisizmem, on walczy o demokrację. Jak ty możesz? I koniec, i znikają takie rzeczy. Dlatego ja jestem po prostu, ja wiem, że to jest konsekwencja tego, co się wydarzało. Nie?
Znaczy nie, no tak, znaczy tu jest problem, że media są mało samokrytyczne i że są częścią, są pewnym rodzajem władzy. Co z jednej strony jest banałem, a dla wielu osób wbrew pozorom nie jest wcale banałem, czyli niektórzy twierdzą, że to jest wręcz nieprawda, a media są władzą i to nie tylko władzę, nie tylko media pisowskie, ale w ogóle duże media są władzą i też warto tej władzy patrzeć na ręce. I teraz jest problem, kto będzie tej władzy medialnej patrzył na ręce, bo jeżeli będą to mniejsze media, to się może okazać, że wtedy te mniejsze media od dużych mediów dostaną po łapach. A to pozwami, a to blokadami, że nigdzie nie będziesz zaproszony, nigdzie nie wystąpisz, nie? Będziesz miał problem.
To oczywiście to jest ostracyzm. Będziesz pariasem. Wiesz, pariasem mediów w Polsce od lat 90. pariasami było na przykład Tygodnik Nie, o którym można wiele powiedzieć, ale to byli pariasi, bo oni po prostu gadali o wszystkim. Oni jak zobaczyli, jak się pani dziennikarka mizia z panem biznesmenem, to oni o tym napisali. Oni nie drążyli potem tego tematu, nie robili tam reportaży, ale jakby się nie pieprzyli w tym. W związku z czym nie mogli być w systemie, w związku z czym nikt nie traktował poważnie, znaczy były poważne sprawy, ale redakcje nie podejmowały tematów, które oni mieli ruszone. Tutaj Bartkam pisze jeszcze, że nie mówcie, że nic się nie dzieje, że głupi występ Długosz uruchomił lawinę i wynikiem tego jest Sekielski aut między innymi i tak dalej. To ja ci chcę powiedzieć, że Bartkam, uspokajając, że Newsweek akurat, to się dowiedziałem tamten, Newsweek akurat z tych pieniędzy, które przyszły do Axel Springer z tego Funduszu Sprawiedliwości, Newsweek nie dostał ani grosza, tak, na ten projekt. Nie dostał ani grosza. Tam był celowy projekt dla Faktu, no i część tam Onet dostał jakiś tam jako część właśnie tego internetowego przedsięwzięcia z Faktem związanego, ale jeżeli Sekielski out zrobił, bo Sekielski przestał być naczelnym Newsweeka, jeżeli on jest jakąkolwiek konsekwencją tego właśnie Funduszu Sprawiedliwości, to wyłącznie, to jedyny sposób, dla którego on może być taką częścią tego elementu, w sensie, że go wyrzucili dlatego, jakoś w związku, to dlatego, że ewentualnie chciał, żeby Newsweek napisał o tym po prostu, na przykład poinformował i się tu postawił, być może, jak zakazali mu korporacyjnie pisać po prostu o tych pieniądzach, które do Axel Springer trafiły. I może na to się nie zgodził, jeżeli jakiś ten Sekielski nie brał pieniędzy bezpośrednio z tego Funduszu Sprawiedliwości, jeżeli one jakkolwiek trafiły z Newsweekiem, coś miały wspólnego, to jestem tego pewien, że Sekielski nie miał nic z tym wspólnego i mógł nie wiedzieć, bo to chodziło o pion informatyczny, tak? Że tam mogło być wspólne działanie Faktu z czymś, tam gdzieś jakaś część wspólna zaistniała i może się zbudżetowało razem, ale Sekielski, jeżeli jakoś Sekielski jest związany z tą aferą, to w ten sposób, że być może chciał o tym pisać, tak? Że może na poziomie zarządu ogłosił, że, ale to ja mówię, to jest moja ten, on ogłosił sam, że odchodzi z przyczyn prywatnych. Ja tak sugerowałem wcześniej już, ja tutaj odpowiadam to Bartowi, że jeżeli już, to w ten sposób, a tak naprawdę też mi się wydaje, że on ma jakieś prywatne, dużo sprawy prywatne do załatwienia, o których jak będzie chciał, to powie, bo w prywatnie nie ma co się wpierniczać komuś w życie, prawda?
To prawda, chociaż bardzo często jest tak, że jak ktoś mówi, że odchodzi z przyczyn prywatnych, to prywatna przyczyna jest tak naprawdę publiczna. Ale nie wiem.
Tutaj powiem szczerze, że jest prywatnie, że wysoce wskazuje na to, że jest prywatnie takie tamten. Ale ja mówię, że jeżeli jest jakiś pokłosiem tej afery finansowej, to tylko z tym, że może chciał tam na przykład napisać, ale wątpię, żeby się w ogóle o to tam, żeby się też sam Sekielski o to tłukł tam w tym zarządzie. Ja napiszę o tym i tak dalej. No jakoś mi się to nie wydaje, bo mógłby pisać o wielu innych rzeczach, które wiedział, bo jako naczelny Newsweeka, jako człowiek pracujący w mediach, na takim poziomie wysokości już to i Węglarczyk na przykład, który jest, wiecie, oni sobie zakładają te organizacje wzajemnego klepania po tyłkach i tak dalej, prawda, bo nie powstała niedawno nowa. Oni wszyscy wszystko wiedzą, wiecie, od lat, nie? O mobbingach, o różnych rzeczach. To, że Radio Z, znaczy, przepraszam, nie Radio Z, tylko RMF, tam ta afera, o której rozmawialiśmy, przecież mobbingowa i tak dalej, to świadczy o tym, jacy oni są zakłamani, no to po prostu są tacy, no i to nie ma co mówić. Idziemy na następny dzień?
Jednym zdaniem tylko powiem jeszcze, że...
Omów, ty możesz nawet pięcioma.
Nie, o tych komisjach sejmowych, bo one może nie zasługują na to, żeby oni...
A tak, bo to jeszcze był wtorek, tak jest, to nie idziemy dalej, komisje tak, sejmowe...
Najpierw mi się, znaczy ja od początku byłem sceptyczny, ja uważałem, że prokuratura powinna brać te sprawy, szybko, sprawnie przesłuchiwać, dążąc do prawdy. A prawda moim zdaniem jest tu we wszystkich tych sprawach dla PiS-u niewygodna. Powinny być sprawnie, szybko, profesjonalnie prowadzone postępowania i zarzuty karne stawiane. Nie jestem prawnikiem, ale nawet są raporty Najwyższej Izby Kontroli, gdzie były wnioski do prokuratury i tak naprawdę prokuratura nawet mogłaby wrócić do tych wniosków NIK-u, które były podstawą stawiania zarzutów w dużo szybszym trybie niż komisja śledcza. Właściwie we wszystkich tych sprawach NIK się zajmował. W związku z tym te komisje pod tym względem są prawnie niepotrzebne i można stawiać zarzuty pisiorom szybciej nawet. Więc uważam, że to jest... Ale druga sprawa i dlatego ten temat też wydawał mi się, by słowo zamienić, to się staje, kurde, tak żenujące momentami, że to nic, nie dość, że nic nie tłumaczy, to naprawdę chodzi o inbę, żeby się zwyzywać. I to, że Joński mówi, no, piłeś pan? A tamten, ty świnio! I później jeszcze, żeby dopełnić, to wieczorem tego samego dnia Gozdyra zaprosiła panią Kwiecień z PiS-u i pani Kwiecień, żeby dorzucić swoje 5 groszy, nazwała Jońskiego kanalią, co było newsem dnia, tylko u nas. Tylko u nas pan Joński jest nazwany kanalią. No jeżeli to ma być wyjaśnienia i wnioski komisji śledczych, no to tak naprawdę to w to gra i Kamińskiemu i całej tej bandzie oszustów z PiS-u, którzy, jak mówię, moim zdaniem powinni trafić do więzienia i są artykuły konkretne kodeksu karnego na to i prokuratura jest, która może to zbadać, a oni są naprawdę ci posłowie rządu, mówię to z dużą przykrością, bo ja Szczerbę i Jońskiego jakoś tam lubię za ich pracowitość, ich upór i tak dalej, to akurat tutaj średnio to wygląda. To znaczy to jest polityczne w najgorszym tego słowa znaczeniu pyszczenie, zamiast profesjonalnych, precyzyjnych pytań, których celem jest prawda, prawda, która jest dla PiS-u niszcząca po prostu niszcząca. A oni są niecierpliwi, nie chcą do prawdy, tylko piłeś pan, no i tak, o, mamy go, wkurzył się, o to chodziło, nie? No słabo to wygląda, czy to jest naprawdę momentami żenujące, ja nie mogę już oglądać tych komisji, jeszcze panią też Kucharską Dziedzic później z Lewicy, co mi się, ja pierniczę, co to w ogóle jest za żenada? I zażenowany widziałem, jak Kamiński ją de facto rozkłada, bo ona mu coś insynuuje. No i co pan myślałeś, był spisek czy nie? Proszę pani, czy mi się wydawało, czy był spisek czy nie, to nie ma znaczenia, co mi się wydaje. No mi się wydaje, że coś tam było na rzeczy, ale to nieważne chyba, co mi się wydaje.
Ale miałem... właśnie widzisz, ja się tu nie zgadzam, bo nie zgadzam się z twierdzeniem, że on kogokolwiek w jakimkolwiek momencie rozłożył. On nie rozłożył, po prostu to, że patrzymy, że myśmy się przyzwyczaili, Piotrze, i ty, i ja, i wiele innych osób, do tego, że rację ma arogant, że osoba arogancka ma rację, bo myśmy się do tego przyzwyczaili. Kto bardziej pewnie mówi, czy tam ewentualnie tam szyderczy, to on ma rację. Myśmy się do tego przyzwyczaili. W związku z czym, jak właśnie pani go pyta, czy pana zdaniem był spisek na przykład, on mówi, co to ma za znaczenie? Ale czy ja pana pytałam, czy pan, co pan uważa o znaczeniu tego? Ja pana pytam, czy pana zdaniem był spisek. Koniec. On ma odpowiadać na pytania, a my się wdajemy też sami, rozumiesz, w takie coś, że ale ją trochę tam ale coś tam. No nie zaorywał. Tak jak w przypadku tutaj tej rozmowy, którą, bo mówiłeś o tym, o tej świni, to mamy odnośny fragment. Bardzo prosimy o pokazanie tego fragmentu pan Joński i pan
kopertowych, korespondencyjnych. Chciałbym pana zapytać, dlaczego podczas spotkania w tej willi premiera Morawieckiego przy ulicy Parkowej pan wpadł w furię do tego stopnia, że sam Jarosław Kaczyński musiał pana uspokoić. Mówił o słowach, a ja pytam o furii. Chciałbym pana wprost zapytać, czy był pan pod wpływem środków bądź substancji odurzających. Krótko mówiąc, czy był pan trzeźwy? Bo świadek mówił to pod przysięgą i pytam dlatego, że Trudniej sobie wyobrazić, żeby szef, koordynator służb specjalnych.
To jest już niepotrzebne, ta filozofia teraz, którą wykłada.
Pytam pana wprost.
Rozumiesz? Ale nie, poczekaj, bo to puść sobie dalej, tam przesuń tam dalej jeszcze. Bardzo proszę. Chodzi mi tylko o to, chciałem powiedzieć, że ta filozofia Jońskiego już jest niepotrzebna. On zadał pytanie, był pan trzeźwy czy nie?
Przewodniczący, jest pan trzeźwy, bo pan zadaje takie głupie pytanie.
Panie, pytam świadka, bo nie wyobrażam sobie, żeby koordynator służb specjalnych...
To jest takie, nie...
Szanowny panie.
Pan ośmiesza tą komisję, jest naprawdę. Pan Joński. Ośmiesza.
Panie pośle Wójcik...
Pisowcy specjalnie, widzisz, motają.
Nie będę zadawał teraz panu pytania, ale poproszę, żeby pan się uspokoił.
To przez nich tak to wygląda. A teraz pytanie, wracamy do pytania, prawda, panie Joński? No.
Zadałem konkretne pytanie, tak. Poproszę o odpowiedź.
Szanowny panie, sposób, jaki sformułował pan to pytanie, świadczy o tym, że jest pan pozbawiony jakiejkolwiek...
Dobrze, może pan odpowiedzieć na pytanie, zadaję pytanie, chciałbym, żeby pan odpowiedział.
Jeszcze nie skończyłem.
Ale ja skończyłem. Może pan odpowiedzieć na pytanie?
Tak, chcę odpowiedzieć na to pytanie.
Proszę bardzo.
Jest pan świnią.
Dobrze.
No i tu zabrał, i teraz możemy już ten film. Tu zabrał te swoje zabawki i poszedł i dostał ten. Rozumiesz? Przecież to i tam ludzie mówią, ale rozwalił tego Jońskiego niestety. On nikogo nie rozwalił, to była arogancja.
Nie,
to
było nie rozwalił. Mi chodziło tylko o to, że cała rozmowa była trochę od czapy, dlatego że ja jestem przyzwyczajony, sam osobiście byłem przesłuchiwany kilka razy w prokuraturze, przy policji raczej i w sądzie. I to jednak były konkretne pytania. Panie Piotrze, czy 15 października pan był przy ulicy Kowalskiego 5? Tak. Czy pan wtedy spotkał pana Pipsińskiego? Tak. Czy pan Pipsiński pana zdaniem użył przemocy wobec pani Kowalskiej? Tak. Co pan widział? Widziałem, jak bije ją po twarzy. Okej, idziemy dalej. Która to była godzina, pamięta pan? Tak, 16:15. Co się dalej wydarzyło? A oni...
No tak, ale tutaj przyznasz, że ważne jest to, czy wiesz, czy pan był trzeźwy wtedy, jak pan dostał. To jest pytanie jedno z wielu. Co to go obraża, czy coś? Jak ty mnie zapytasz, ja ciebie zapytam na przykład, Piotrze, czy wczoraj prowadząc, czy tam ostatnio prowadząc codziennik resetu, byłeś trzeźwy?
Tak.
Dziękuję, kurwa, rozumiesz, koniec, jakby nie masz mi powiedzieć, a co, sugerujesz, że nie byłem, rozumiesz?
Nie, zgoda, tylko wiesz, tylko wydaje mi się, że dla wyjaśnienia sprawy akurat trzeźwość Kamińskiego nie jest żadnym problemem, moim zdaniem jest, bo z tego co ja słyszę z wielu źródeł, nie chcę tutaj mówić za mocno, Kamińskiemu zdarzało się być nie do końca trzeźwym, a jako koordynator służb specjalnych to akurat jest problem. No niemniej jednak nie o to są te przesłuchania akurat, czy on jest trzeźwy, czy on jest alkoholikiem, czy nie, no tylko są o konkretne zdarzenia związane z wyborami kopertowymi, czy z Pegasusem i dlatego mówię, że moim zdaniem w tym pytaniu chodziło głównie o to, żeby go wkurzyć, co się udało zresztą, no bo do
ale
sprawy to
wiem,
że
wiele nie wnosiło. Widzisz, ale świadek mu odpowiedzieć, całej tej sprawy by nie było. Gdyby nie arogancja Kamińskiego, bo on by zapytał, był pan trzeźwy? Tak, byłem trzeźwy. Dobra, to idziemy dalej, rozumiesz? Nikt by tego nie zauważył. Rozumiesz, o co chodzi? Ale to cała, wiesz, rozchwiana sytuacja do tego doprowadziła, bo to jest efekt manipulacji takiej. Idziemy dalej, czy chcemy jeszcze coś? Czy masz
no dalej idziemy.
Porażająca rozmowa Mazurka tego Stanowskiego z aktywistami. Nie będziemy promować. Ja się oburzam trochę, jak mamy o tym mówić, bo to wychodzi by tak, jakbyśmy promowali. Ale my nie musimy ich promować, bo oni nas nakrywają czapką, sandałem i skarpetą. Napletkiem nas pokrywają, jeśli chodzi o zasięgi, tak i tak dalej. To są milionowe, więc to nie. U nas to, że wspomnimy, naprawdę nie jest to formą promocji. Przeprowadzili rozmowę. Zresztą zajawioną najpierw w RMF FM, bo tak działa ten system, że najpierw do RMF-u zaprasza, tak działa ten mechanizm, najpierw Mazurek zaprasza kogoś do RMF-u, sprawdza, czy można go tam podkurwić, czy rozjechać i jakoś tam wesoło, potem sprawdzają wyniki oglądalności i tak tę memogenność takiego czegoś w RMF, przez RMF, za pieniądze RMF-u, sprawdzają, czy to działa, jak zażre gdzieś tam w mediach społecznościowych taki rozmowa z gościem w RMF-ie Mazurka, to natychmiast zapraszają większą ekipę do kanału Zero i tam robią większy z tego jakąś inbę i wtedy mają zarobek i tak dalej. Tym razem zaprosili ekologów, żeby udowodnić, że są głupi. Znaczy wyszło moim zdaniem odwrotnie, ale, oni chcieli udowodnić, że ci ekolodzy są głupi, źli, w ogóle niepotrzebni całemu kraju.
Czy wiesz co, wydaje mi się, ja od dłuższego czasu jak tak śledzę Mazurka i Stanowskiego, to jest taka ekspansywna filozofia zdrowego rozsądku. Taki chłopski rozum, że tak powiem, ekspansywny. Ja przyznam uczciwie, obydwu nie lubię, szczególnie Mazurka wyjątkowo nie podoba mi się ten rodzaj, trochę w cudzysłowie, dziennikarstwa. Zresztą za Stanowskim też nie przepadam. Oni obydwaj mają taką, że tak powiem, inteligencję operacyjną, która służy bardzo głupim celom i często nieetycznym, czyli są sprawni retorycznie, mają niezłych researcherów, którzy tam znajdują tam, no i co? No znacie technikę Mazurka, jak ktoś was nie słuchał, to jest taki pan, który jest znany głównie z tego, że tam nie migiesz do niego do programu, i na przykład, nie wiem, zajmujesz się ekologią, a on ci pierwsze pytanie, no ile jest parków w Polsce, a ty tam, o kurczę, nie pamiętam jako minister, ile jest parków w hale, z pana debil. No i generalnie to jest tak, albo, a w którym roku był prezydent wybrany Kwaśniewski? A jeszcze jedna strategia Mazurka, wyciąga ci wypowiedź twoją z 2003 roku, no i co pan o tym sądzi? A ty na przykład mówisz, no nie jest to za mądre, ha, ha, sam to powiedziałeś głąbie w 2003, jeszcze wyrwie przy okazji z kontekstu i ma z ciebie bekę i później cytuje cię i tam 100 tysięcy jego fanów, ale debil z tego tam ministra czy jakiegoś posła. I bardzo lubią oni też zapraszać, co jest przykładem świetnym ta rozmowa, mianowicie zapraszają ludzi, których sobie tak ułożą, że idealnie będzie można ich wykpić, więc w tym przypadku to jest trochę, ja pisałem już w kontekście tej rozmowy pana Mazurka z panią Dominiką Lasotą z Inicjatywy Wschód, to jest trochę rozmowa moim zdaniem komara z muchą, w sensie oni sobie wybierają jakby ludzi z niezbyt, że tak powiem, wagi ciężkiej merytorycznie, wiedzą, że ci ludzie są napaleni też na to, żeby być uznanym, więc tam przyjdą do nich i w dowolnej formule wypadną, w związku z tym sami zaczynają od tak zwanego upupiania, czyli już takie pytania typu, no dobra, no i co, a w ogóle, co ty w ogóle w życiu robisz, no? Kim ty w ogóle jesteś, że w ogóle tutaj tak? No ja jestem coś tam, ale co ty w ogóle jesteś, a co ty w ogóle mówisz, dziewczyno? Co ty w ogóle sobą reprezentujesz, nie? No i później mają z tego bekę, wykorzystują oczywiście, bo ci i ta Lasota i ci aktywiści, to poziom ich merytoryczny taki dyskusyjny, bym powiedział, raczej niski, ale też ale Mazurek i Stanowski jakby w ogóle jakby nie byli w stanie tego sprawić, ponieważ bez przerwy przerywali i generalnie skupiali się na takim, jak to Hegel już swego czasu mówił, kamerdynerstwie, czyli na cechach też prywatnych. A ile ty zarabiasz? A jakie ty podatki płacisz? A czy ty sam pociągiem jeździsz? Więc nawet jakby oni byli dobrze przygotowani, to trochę nie ma o czym rozmawiać. Aczkolwiek chyba sami wyczuli, czy przynajmniej, bo no nawet duża część fanów w tym przypadku, jak chodzi o tych aktywistów, napisało, że teraz to już jednak wyszło średnio, czyli ta metoda na chama, takiego agresywnego, niezbyt zadziałała, natomiast no muszę powiedzieć, że było to strasznie słabe, mi się nie chciało całości oglądać, obejrzałem tam jedną piątą mniej więcej i muszę przyznać, że było to dosyć żenujące, bo jakby chodziło o to, żeby to był przedstawienie pana Mazurka głównie, bo Mazurek, który wyszedł też na jakiegoś konfederatę w tej dyskusji, że on w ogóle nie uznaje tam zmian klimatycznych, bo on jest ekspert, bo zna Jonesa Adamsa, czy takie dowody rodem z pani Godek trochę. No, ale to jest też taki rodzaj niestety dziennikarstwa, który, jak mówię, strasznie tego nie lubi, oni merytorycznie są słabi. Oni właśnie są dobrzy w tym, że przyjdą i po mordzie dadzą, a jak przyjdzie do nich pan Błaszczak, no nie, to wtedy panie ministrze, wtedy to już nie ma.
To, wiesz, jeszcze lepiej jest, jak przyjdzie biznesmen jakiś, tak? To wtedy jest jakiś biznesmen, który tam ma pieniądze, bo dla nich jest wyznacznikiem, niestety to jest, muszę powiedzieć, że to ze smutkiem trochę, dla obu tych panów wyznacznikiem jakby jakości człowieka jest to, jak on tam zarabia, w tym sensie w biznesie, jak się tam sprawdził, to musi na przykład, jak ktoś, co ma pomysły, no ile one ci dały pieniędzy, nie? Na przykład i tak dalej. To niestety widać, że oni, czy to złe, czy to jest ich wybór, bo to jest ich program, ich kanał. Ja tego nie oglądam, bo nie propsuję, ale po prostu no, to jest tego typu, oni wszystko monetyzują i no. Generalnie ja mówię, ja mam na temat tej audycji jak najgorsze zdanie, ale zgłosiłeś temat, jest twój, więc ja po prostu nie mam nic więcej do dodania w tej kwestii. Dla mnie to jest po prostu, nie warci są uwagi. Nie? Dla mnie po prostu, no tak jak mówię.
Dobra, to przejdźmy do czwartku, bo mamy niecałe 10 minut, a co najmniej jeszcze dwa tematy i może jeszcze podsumujemy tą rekonstrukcją rządu, to może przejdźmy do czwartku, bo ja też nie chciałem tak bardzo na tym Mazurku i Stanowskim się skupiać, tylko czasem te ich programy jednak mają duże zasięgi, a często robią złą robotę i o tyle warto, chciałem to podać jako taki przykład najgorszej roboty ze strony ich obydwu.
Ja to rozumiem, dlatego wiesz, dlatego nie zadzwoniłem do ciebie i mówię: Piotrze, nie będziemy o tym gadać. Po prostu. No to co, piszemy czwartek. No to ty powiedz o wystąpieniu, pamiętając, że mamy 9 minut, powiedz o wystąpieniu Sikorskiego, a ja muszę jeszcze przedstawić jedną panią, wiesz, muszę wypuścić panią Marię tutaj, bo to jest coś pięknego, bo dzisiaj była też wczoraj była debata też o obronie chrześcijan w Polsce. A ja muszę to po prostu, bo ona jest no, cudowna. Nie, jeżeli nie słyszałeś jej argumentów, to jest cudowne. Ale ty powiedz o ważnym temacie.
Zaraz ci oddam głos. Dwie rzeczy się w czwartek wydarzyły, czyli Sikorski w Sejmie i rocznica podpisania Konkordatu, 26 zresztą. Jak chodzi o Sikorskiego, ja akurat tego słuchałem i zdziwiłem się, że to miało aż tak duży odzew. Ja nie wiedziałem, że aż takie ważne jest dla wszystkich. No faktycznie prezydent tego słuchał, mówił Sikorski dosyć długo. Sikorski jest retorycznie dosyć sprawny moim zdaniem i to nie było złe wystąpienie, chociaż jakoś tam czytane z kartki, ale dosyć sprawne i takie chwilami bolesne, ale nie na zasadzie chamstwa, tylko jednak bolesne merytorycznie dla PiS-u. Z drugiej strony, jak ja słucham Sikorskiego, też sobie myślę, jak bardzo, trochę jak z Tuskiem, więc to jest kontynuacja tego, co dzisiaj o Tusku mówiliśmy, że tak słuchałem tego Sikorskiego, że w sumie to, co on mówił, jakby brzmiało dosyć rozsądnie, że jakby wreszcie nie szaleńcy nami rządzą, że w tej polityce zagranicznej no, jesteśmy bardziej w Europie, jesteśmy, no nie jesteśmy jakimiś takimi ksenofobami, że szukamy partnerów jakoś tam w Unii Europejskiej, że nie uważamy, że Niemiec to jest nasz wróg. No i to wszystko, i te banały wszystkie mówił Sikorski, tak jedno naprawdę banały, tylko sprawnym językiem rzeczywiście, czym wywołał potworne kontrowersje. Duda, że on w ogóle obraził Polaków, że to kłamstwa, manipulacje, wierutne bzdury, szkodliwe dla Polski. Morawiecki, że to w ogóle skandal, a gdzie pan był? I oczywiście, tak jak Mazurek wrzucił jego zdjęcie z Ławrowem tam przed 20 lat, chociaż oni sami się spotykali jeszcze w 2018 przyjaciółmi Putina. No ale w każdym bądź razie, tak sobie słuchając tego Sikorskiego, pomyślałem, że ten Sikorski, jak chodzi o politykę zagraniczną, to jest gość, który, no taka właśnie centroprawica, bym powiedział nawet prawica bardziej europejska, a mimo to na tle tych pisiorów wyszedł na męża stanu prawie, że tym swoim jednak tam, że Platforma nie jest prounijna specjalnie, że jest bardziej proamerykańska, co mi osobiście się niezbyt podoba, bo jestem bardziej prounijny. No ale mimo wszystko też tak słuchałem tego Sikorskiego, tak mnie wzięło, że ten Sikorski w sumie brzmi dobrze. No, czyli w tym sensie to nie chciałem długo mówić, tylko że jest to po prostu kontynuacja tego, co o Tusku mówiliśmy, że brzmiało to charyzmatycznie i dobrze, ale tylko dlatego, że rywal jest beznadziejnie słaby.
Niestety tak, ale tam przy występie na pewno miałeś okazję też oglądać występ Mima.
No pana ten Tuchy. To dał pokaz, to trzeba powiedzieć tak. No.
To był pokaz fenomenalny, a ja w ramach tego, że odbyła albo w ramach tego, że odbyła się też debata, no umiarkowana, bo całe szczęście, powiem wam, że ta dzisiejsza część rządowa potraktowała to z należnym brakiem zainteresowania i tam tylko odbyły się rytualne takie tam zadanie pytań i tak dalej, nie było. Ustawa w obronie chrześcijan, o którą tutaj mówiliśmy już dużo, wielokrotnie analizując, no i tam odbyły się też mowy i muszę tu naszego realizatora poprosić, żeby moją ulubioną panią tutaj pokazał, bo tam występowali. Najlepsi byli oczywiście ci pisowcy, byli po prostu rewelacyjni wśród w tych swoich występach, ale pani Kurowska, oczywiście, aha, że to jest o wolności ta ustawa jest i tak dalej, ale to jak wystąpiła, dajemy wam no, półtorej minuty z panią, weź to na cały normalnie, jak pani Kurowska Maria, posłanka PiS-u, no popis po prostu.
Pałku, Wysoka Izba. Sprawy wiary to są sprawy najbardziej będące w sercu każdego człowieka. I dlatego też ważne jest, abyśmy się szanowali wszyscy, i wierzący, ale i niewierzący. Dlaczego jestem za tą ustawą?
Uważaj,
jestem
teraz
dumna i zbierałam też podpisy. Dlatego, że nie chcę, aby Bóg był obrażany w mojej ojczyźnie. Bo jesteśmy na takim etapie dziejów, że wiemy, że Bóg jest. Bo Bóg przecież przyszedł. Jezus Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu za nas wszystkich. Za was, którzy się śmiejecie również. I to, że się śmiejecie i że nie wierzycie, to wcale nie oznacza, że Boga nie ma. i że się z nim nie spotkacie. Spotkacie się z nim, bo tak jest. I tego nie zakrzyczycie, nie zaśmiejecie, ponieważ Jezus Chrystus jest postacią historyczną, a nie tylko dla wierzących w utopię. I nie dziwcie się, że jakieś nowe religie nie są rejestrowane, bo przecież nie ulegajmy szaleństwu. Religia, nasza religia chrześcijańska to nie jest jakiś wymysł. To jest po prostu realna rzeczywistość, która była przez wieki. I zauważcie, że wielcy przywódcy jak Mahomet, Budda, wszyscy zostali w grobach, a tylko Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. Dziękuję.
No więc fantastycznie.
Końcówka mi się bardzo podobała, że Budda leży w grobie, a ten wyszedł z grobu.
Ale gorsze jest, bo ja pani powiedziałem pani Marii, znaczy w sensie tak via internet, że no się myli, bo Mahomet nie leży w grobie. Mahomet też uleciał, no, w niebo wstąpił, proszę was. No i to jest przykre. Pani ma rację i żaden krzyżaniak tego nie zmieni. Otóż mi się najbardziej podoba argument, no takie to właśnie, pani ma rację, fantastyczne racje. W czym? Niech ona tam pokaże jedną rzecz, w której ma rację. Jedno, z czym można w miarę się zgodzić, to, że Jezus, że jest konsensus, teraz konsens naukowy, trochę, że jest jakiś, że jest wysoce uprawdopodobnione to, że jakiś Jezus faktycznie istniał i że on był osobą historyczną, co nie znaczy, że był Bogiem. Jest w historii bardzo dużo osób, które były i potwierdza to, że potwierdzamy ich obecność w historii, na kartach historii, nie oznacza, że byli bogami, prawda? Można wymieniać w miliardach takich ludzi, którzy byli, zginęli i nie ten. Ale co ciekawe, ten argument, który do mnie przemawia, tej pani, który jest taki. To nie jest tak, że to, że skoro wy nie wierzycie w Boga, to znaczy, że go nie ma. No to ja pani Marii powiem odwrotnie. Pani Mario, to, że pani wierzy w Boga, to nie oznacza, że on jest Bogiem. Wie pani, to nie jest dowód. Pani Mario, to nie jest dowód na istnienie Boga, że ktoś w niego wierzy. No poza oczywiście argumentem, że miliard ludzi na świecie nie może się mylić, prawda? Też taki argument słyszałem, że skoro miliard ludzi wierzy, ponad miliard ludzi wierzy w Boga, to musi być prawda, nie? No ale z tego wynika, że 7 miliardów nie wierzy w tego Boga, nie? Akurat, no więc tam się, głosy się rozkładają.
Ale ona wierzy, to jest dowód przez jej wiarę, a nie miliarda. Nawet.
Ale oczywiście, ale tak mówię, wiesz, to nie mi chodzi o ten inny argument, nie właśnie, że miliard ludzi nie może się mylić. No mówię, no, a co z tymi 7 miliardami, którzy są w przeciwnej drużynie? No ale w ogóle, że tam, ale fajne jest to nie jest tak, że skoro wy w niego nie wierzycie, tego nie ma. No, pani.
Jakie tam Adam. Zmiany klimatyczne? Jezus Chrystus.
Ale uwielbiam też takie argumenty kompletnie z dupy, kurde, wiesz, człowieka, który cię nie zna, tak w sensie nie wie, co miałeś, na przykład gdybyś tak z panią się spotkał na argumenty, to rurka by zmiękła, fajnie się nabijać, gadając do lustra. Ja ci powiem tak, że to jest tak żenujący argument, prawie jak ten, to pośmiej się z Mahometa. Otóż ta pani nie ma żadnych argumentów. Ta pani powiedziała, że Polska wzięła się na przykład z Chrztu Świętego. Ja ci odpowiedziałem teraz, ta pani jest po prostu na tym tle głupia i to nie ma co dyskutować. A ty, Waldku, jeszcze raz do ciebie mam prośbę, bo tak przychodziłeś tutaj, przychodzisz, tak próbujesz zaczepiać. Na koniec już dlatego do ciebie powiem. Próbujesz jakoś zwrócić na siebie uwagę. Rozumiesz, nie wiem, są sposoby, które można, bo chcesz, to jest chyba jedyne miejsce, tak mi się wydaje, że ktoś tu cię jeszcze nie zbanował, czy coś tam, tak próbujesz ciągle, myśmy się tu z Piotrkiem w międzyczasie tak trochę podśmiewali z tego, co tam wpisujesz, właśnie takie, kurde, siedzisz tak, oni coś tam mówią, co by to kurwa wpisać, żeby im tak dojęło, ale wpięty im pójdzie, kurwa, no nie pójdzie nam wpięty, Waldku, no nie pójdzie, no przepraszam cię, tak na koniec ci odpowiedziałem, bo poszedłeś po prostu już po takiej bandzie, że poziomie takiego absurdu, że jak ja bym miał z panią Kurowską dyskutować, albo Piotrek, to by mi rura zmiękła, no ludzie, z panią Kurowską, może dyskutować Czesinek, no.
z panią Kurowską, to by manekinowi rura nie zmiękła, bo by wygrał z nią.
Nie wiem, co to chodzi. To jest po prostu taki, wiesz, ale tutaj, ale jestem kozak, ale wam napiszę. No to jest, no, no nie, no kurwa, po prostu nie. Także zapraszamy na teraz już na Sito Pyta, rzecz jasna. Piotrek Szumlewicz, tutaj Piotrek Szumlewicz zaprasza w środę na godzinę 18.30 do resetu na
właśnie w tym tygodniu, audycję. W tym tygodniu chyba będzie wyjątkowo 19, więc jeszcze bardziej skomplikuje.
No to skomplikuje, że to będzie, obserwujcie po prostu profil resetu i Piotrka na Twitterach, a ja zapraszam w poniedziałek na godzinę 10 na kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, gdzie rozpoczniemy nowy szyderczy tydzień. A teraz zapraszamy, dziękując za realizację, dziękujemy wam wszystkim za to, że z nami postanowiliście spędzić ten wieczór, wczesny wieczór, a teraz do Pawła idziemy na imprezę Sito Pyta, a my życzymy udanego weekendu. Jezus nie zmartwychwstał.